jak się nazywa wzwód filozofa? Stoik. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś skupimy się na tym lepiej żyć, ponieważ co? Chciałbyś tak, nie? Żeby się nic złego nie działo, żebyś miał po prostu święty spokój albo miała w końcu, żeby się wszyscy odwalili, żeby po prostu tak żywot gładko płynął. Chciałbyś tak, co? No ja też bym chciał. No i okazuje się, że w historii ludzkości to ogólnie chyba wszyscy tak chcieli i dlatego też już tysiące lat temu ludzie zaczynali szukać rozwiązań, testować różne opcje. Jedne były bezsensowne, inne były sensowne. Ludzie zaczęli wymyślać religię po to, żeby mieć jakąś wizję dalszą, kombinować na różne sposoby, wymyślać również podejścia filozoficzne do różnych wydarzeń w życiu, które nas spotykają, a jakoś tak jest, że niezależnie od sytuacji, i to jest dziwne, że niezależnie od sytuacji zawsze coś się skaszani, tak? Czyli nie masz pieniędzy, coś się skaszani, dzwonią żądać od ciebie spłaty długów. Masz pieniądze, coś się skaszani, bo ci ukradną coś, albo zepsuje ci się auto i trzeba teraz te pieniądze wydać na to auto. Nie masz zdrowia, no to wiadomo, jest do bani, no bo coś boli, jest może obawa, strach i tak dalej. Masz zdrowie, to się znowu boisz, że stracisz to zdrowie. I obojętnie, co byśmy nie robili, to trochę jesteśmy jak taki chomik w tym kołowrotku, tak? Że tak biegamy i być może czas się zatrzymać. Oczywiście dziś będziemy mówić o filozofii, będzie bardzo dużo mądrości, ale nie dlatego, że ja prowadzę ten program, bo wtedy mądrości by nie było, tylko dlatego, że ja będę dzisiaj moderatorem, czyli będę takim łącznikiem, takim medium między starożytnym światem stoików, filozofii stoickiej, a nowożytnym światem, ponieważ okazuje się, że jak spojrzymy w filozofię stoicką, o której tak pi razy oko to każdy słyszał, tak? No wiemy, stoicy to pewnie ci spokojni i tak dalej. No każdy coś tam wie, no ale ja postanowiłem wiedzieć więcej, zarówno dla siebie, jak i dlatego, że to jest świetna rzecz dla codziennego, fajnego, lepszego życia, która nie wymaga zarobienia milionów i wyleczenia nieuleczalnej choroby, tylko zmiany podejścia, co oczywiście jest łatwiejsze w teorii niż w praktyce, o czym zaraz będziemy mówić, ale dzisiaj Wam dam 24 stoickie sposoby na lepsze życie, na życie z większym szczęściem, z mniejszym stresem, na to po prostu, żeby życie było lepsze, ponieważ jeżeli ludzie coś rozkminiają od tysięcy lat, to być może już pewne rzeczy rozkminili. I stoicy rozkminili wiele ciekawych rzeczy i to jest niesamowite. I to nie jest przypadek, że jak włączasz jakieś filmy motywacyjne na YouTubie, no to zawsze jest tam, czy bardzo często jest tam cytat jakiegoś stoika, że a to Marek Aureliusz, a to Seneka, a to Epiktet i tak dalej, oni te ładne, mądre rzeczy mówili, no bo oni po prostu rozkminiali to samo, co my rozkminiamy codziennie, tak? Jak to zrobić, żeby dziś był dobry dzień, a nie dobani dzień? Każdy chciałby z nas mieć fajny dzień i fajne życie, które się jakby nie było składa tylko z tych dni. I o tym dzisiaj będziemy mówić i dlatego odcinek będzie mądry, ponieważ nie będzie to moja mądrość, a jedynie referowanie mądrości mądrzejszych ludzi, ale myślę, że przełożę to trochę i dodam trochę komentarza, ponieważ jakiś czas temu przechadzając się uliczkami pięknego Brna w Republice Czeskiej, wstąpiłem do knihkupectwi, czyli do księgarni, ponieważ gdziekolwiek jestem, mam taki nawyk. Nie udało mi się uzależnić od papierosów nigdy, nie udało mi się uzależnić od narkotyków, nie udało mi się uzależnić nawet od alkoholu, a mówię nawet, ponieważ akurat to lubię z tych trzech rzeczy. No więc nie wyszło, no to uzależniłem się od kupowania książek. No i teraz lipa, bo gdziekolwiek pojadę, to zawsze do księgarni i wracam z książkami. A tych książek jest coraz więcej, ale ja je potem czytam, o dziwo. To jest ciekawe. No w każdym razie wstąpiłem do brneńskiej knihkupectwi po książki, jak jej zobaczyć, co tam jest. I tam oto na półeczce pojawiła mi się Mała kniha stoicyzmu autorstwa niejakiego Jonasa Salzgebera, czyli kolesia, który, nie wiem, za darmo sól rozdaje, jak taki żart dla znających niemiecki. No w każdym razie sięgnąłem po tą książkę, która już widać od wstępu jest ściemniana, tak? Bo jest mała niby jest, a patrz jaka gruba. No w każdym razie genialna się okazała. Okazała się genialna i wprowadziła mnie w meandry takie głębsze filozofii stoickiej. Nie takie tam, no wiem, stoicy, bądź jak stoik, bądź spokojny, ha, 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 wspaniale. Ale ja chciałem konkretów i poznałem te konkrety. Dzisiaj się wami z nimi podzielę. Ale zanim to, Zanim to pamiętajcie, a w zasadzie jak macie pamiętać, jak tego jeszcze nie było? Jest nowość, na ekspertia.com.pl mamy nowość. Kupiliśmy licencję do książki Kalpany Fitzpatrick, Poznaj pieniądze. W tej książce, uwaga, poznasz pieniądze. A raczej bardziej, chociaż nie tylko, ale bardziej dzieci i młodzież, natomiast dorośli też myślę, że sporo by mogli z tego wyciągnąć. Jest tu informacja i dużo infografik, rysunków, wytłumaczeń. Co to jest, na przykład tu jest inflacja kontra deflacja. Co to jest deflacja? No i właśnie, pytanie, czy twoje dziecko wie, co to jest deflacja? Oczywiście możesz powiedzieć, a czy musi wiedzieć takie rzeczy? Mój syn ma 4 lata. No, niby nie musi, ale z drugiej strony no pójdzie do szkoły i będzie się uczyć jakiś pierdół, że ameba ma niby nóżki, a nie będzie wiedzieć, jak działa inflacja i deflacja, to gwarantuję, że ta niewiedza o inflacji i deflacji będzie dużo bardziej bolesna w jego późniejszym życiu niż niewiedza o jakichś tam pierdołach. W związku z czym zapraszam, na ekspertia.com.pl mamy to. Zapraszam, też tam mamy drugą książkę zagraniczną, Wszystko o pieniądzach. To tworzy razem świetny pakiet. A jeżeli ty chcesz poznać język obcy, no to instytutlingwistyki.pl, tam mamy dla ciebie 10 kursów różnych języków, 5 lat dostępu do naszych platform, 2 razy w tygodniu kontakt z native speakerem, dodatkowo gratis aplikacja LingoMouse, z której możesz sobie korzystać dniem i nocą i w poczekalni do lekarza i w kolejce w Lidlu, obojętnie. Także tam zapraszam. No i co jeszcze w bloku reklamowym? Zaproszę cię na sekretyspółek.pl. Jeżeli nie chcesz płacić ZUS-u, bo uważasz, że to jest bez sensu, bo i tak cię z niczego nie wyleczą, a emerytury ci nie dadzą, i do tego nie podobają ci się podatki typu 17 czy 18%, bo wolałbyś płacić 9, no to spółka ZO jest rozwiązaniem na to, a na sekretyspółek.pl podajemy ci konkrety na naszej platformie pełnej wiedzy, wzorów, umów i różnych innych fajnych rzeczy. No to a propos fajnych rzeczy, przechodzimy do konkretów. Filozofia. Filozofia to się nam kojarzy trochę, znaczy mi się przynajmniej tak kojarzy, że filozof to jest taki, na przykład jak ktoś studiował filozofię, co to ma w ogóle być? Czemu on spędził, i teraz ja przepraszam tych wszystkich, którzy to oglądają i studiowali filozofię, no ale człowieku, powiedz mi, czemu ty 5 lat życia tam spędziłeś? Co ty nie miałeś co robić? Nie wiem, no, siedziałeś tam i co? I rysowaliście porównania Greków do Rzymian i tego, jak, no, jakże to, nie ma czasu, panie, na takie rzeczy, natomiast z tym mi się właśnie kojarzy filozofia, że się tak filozofuje, tak nadmiernie, że to jest takie niepraktyczne, że to jest tak, siedzą romantycznie i myślą o sensie świata, ale potem patrzysz na to ich życie, dzisiaj trochę New Age tak przejął tę rolę, że dzisiaj są tacy ludzie, którzy z horoskopów wiedzą wszystko, albo taroty układają, albo ci mówią, no ja czuję pole siłowe Ziemi i ja wiem, jaka będzie ewolucja ludzkości, ale ten sam człowiek nie ma kupy kasy na koncie, nie ma dobrego zdrowia, nie ma nawet dobrego stanu psychicznego, a on rozkminił świat. On rozkminił świat, a jeszcze swojego życia nie zdążył rozkminić. W związku z czym bez sensu. Więc z tym może się niektórym kojarzyć filozofia i dzisiaj to odczarujemy. Ponieważ, jak mówili sami stoicy, filozofia ma tylko sens, jeżeli to jest praktyczne przygotowanie do realnego życia, do konkretu. Jeżeli nie praktykujesz filozofii, to jest bez sensu. Oni to mówili, tak? My stosujemy, wymyślamy tylko techniki do walki. Jak mówił Marek Aureliusz, jeden z najbardziej znanych stoików, życie to są zapasy. Tak? Życie to są zapasy, wchodzisz na ring, no i my się tu bijemy, tak? My tu walczymy. I po to jest filozofia stoicka. To jest jak trening przed wyjściem na ring, tak? Że taki zapaśnik też nie ćwiczy tylko w ten sposób, że się naparza na ringu, tylko on sam też ćwiczy, tak? Może z workiem, może coś tam przerzuca, może kombinuje i tak dalej. Ćwiczy refleks, może biega i tak dalej, robi różne rzeczy, które powodują, że jak on wyjdzie na ring, to jest w tym ringu po prostu lepszy. I tak mówi Marek Aureliusz, tak? Czyli to nie może być, że po prostu siedzieć i ćwiczyć, a potem nie wyjść na ring. Bez sensu. Więc to jest fajne. Filozof to z greckiego jest miłośnik mądrości, czyli my chcemy być mądrymi ludźmi. Oczywiście każdy uważa, że jest mądrzejszy niż ci inni, to jest logiczne, kiedy prawdą jest tylko to, że ja jestem mądrzejszy od innych. A ta cała reszta to kłamie. Więc jak już to mamy ustalone, to idziemy dalej, ale stoicy mówili tak naprawdę, już bez żartów, że brak filozofii, czyli jak ty odrzucisz filozofię, tak, ja nie będę rozkminiać życia, ja chcę tylko żyć, tak? Jakby był zapaśnik, który się chce tylko bić, więc trzeba tylko żyć, nie myśleć za dużo, bo to szkodzi, co czasem jest prawdą. Natomiast nie kombinować. To stoicy mówią, hola, koleżko, brak filozofii to też jest filozofia. Tak, to jest filozofia życia na zasadzie bez przygotowania, na rympał idziemy i zobaczymy, co się wydarzy. Efekty prawdopodobnie będą gorsze, ponieważ wydarzą się rzeczy, na które nie będziesz gotowy. Więc raczej sugerują stoicy, żeby ćwiczyć intensywnie. Oni mówią takie coś, co jest ciekawym odnośnikiem do życia każdego z nas, tak naprawdę niezależnie od sytuacji, że żadne drzewo nie będzie silne bez mocnego wiatru, tak, że siła drzew bierze się stąd, że wiatr próbuje je wywalić, one przez to wzmacniają swoje korzenie, zapuszczają je głębiej i wtedy zaczynają być odporne i żyją setki lat, wytrzymując różne rzeczy. Więc jakby nie było, drzewa są w jakiś sposób zmuszane przez matkę naturę do wzmocnienia się. I stoicy mówią, no halo, widzisz? Kumasz analogię? Da? No, może nie dokładnie tak mówił Marek Aureliusz, trochę innymi słowami, ale mniej więcej o to chodziło, tak? Że życie nas będzie wystawiać na różnego rodzaju próby i możemy oczywiście płakać, tak? To drzewo też może sobie stanąć tam i powiedzieć, to życie jest nie fair, wiatr ciągle wieje, a ja muszę te korzenie coraz głębiej zapuszczać, bo coraz większe ryzyko, a do tego rosnę na skarpie, może ta skarpa się załamie, bez sensu, idę se oschnąć. No, drzewo może tego jednak nie zrobi, natomiast ludzie często takie decyzje podejmują wewnętrznie, czasem są oschli, tak? Rezygnują z jakiegokolwiek sensu życia. I po to jest właśnie filozofia, żeby nie gonić za losowymi rzeczami, tylko żeby rozkminić, o co mi w ogóle w życiu chodzi, jak do tego podejść i co z tym zrobić. I 24 strategie mam dla Was. Kumasz to? YouTube, zupełnie za darmo. Koleś siedzi, pali paliwo w Bentleyu, wiesz, jaki to ma silnik, człowieku, i on Ci gada 24 techniki, które Ty możesz całe życie potem w życiu stosować. Za darmo. Oczywiście, jak wejdziesz na ekspertia.com.pl i coś kupisz, to będę wdzięczny. Ale Ty też będziesz wdzięczny, bo tam są fajne książki. Jednocześnie możesz w pełni korzystać i przekazać tę wiedzę innym również, ponieważ 24 techniki oznacza, że nie jesteś w stanie ich wszystkich naraz zapamiętać i naraz zastosować, więc zapraszam Cię do powracania do tego odcinka, bo myślę, że to będzie istotne. Dla kogo jest filozofia stoicka? To jest w ogóle ciekawe, bo stoicy to byli przeróżni ludzie, przeróżni. Tam były typki z różnych dziedzin i doświadczeń, tak? Sam stoicyzm został wymyślony przez niejakiego Zenona. To nie był ten, co śpiewa zawsze na Sylwestra, to był inny Zenon. No i Zenon był bogatym kupcem. To był taki ziomek, co se tam handlował różnymi rzeczami i tak dalej. No i kiedyś płynął sobie statkiem, no i nie dopłynął. Płynął z jakimiś towarami, tak, i statek się rozwalił i Zenon jako jeden z nielicznych przeżył. Przeżył i stwierdził, genialne. Znaczy nie od razu to stwierdził. Na początku stwierdził, tragedia, otarłem się o śmierć, życie jest ciężkie i tak dalej. Straciłem cały towar, straciłem załogę, ach. No i normalne, nie? Wiadomo. No ale potem Zenon, z racji tego, że się rozbił tam na jakiejś wyspie, gdzie w pobliżu mieszkał Sokrates, no to poszedł gdzieś do sklepu tam, zagadał ze sprzedawcą, bo zobaczył jakieś dzieło powiązane z Sokratesem i patrzy, mówi, kurde, mądre, ciekawe rzeczy tu Kolo pisze. Znacie tego Sokratesa w ogóle? Gdzie on to mieszka? No, bo się okazało, że oni w tym samym czasie mieszkali. Sokrates stoikiem nie był, tylko cynikiem, no ale, ale jednak Zenon poznał się z Sokratesem i zaczął się od niego uczyć, a potem przerabiać to na swoje, ponieważ zawsze jak się czegoś uczymy, to musimy to przerobić na swoje, żeby dodać do tego ten nasz element i tę naszą niewidzialną przyprawę, która powoduje, że danie jest lepsze. Ach, dzisiaj po prostu poezja, tak? W każdym razie Zenon uznawany jest za ojca stoicyzmu i ponieważ on zrozumiał z czasem i tak to powiedział, że mało spotkało mnie lepszych rzeczy niż ta katastrofa. I to jest charakterystyczne dla kogoś, kto podąża przez życie drogą stoika, że on zaczyna rozumieć, często nie od razu, tylko po czasie, że te złe rzeczy, to większość z nich, wcale nie jest zła. A nawet jak niektóre są, to pewnych rzeczy i tak nie przeskoczysz, no i po co się z tym siłować, skoro nic nie zrobisz. I to zrozumiał Zenon. A potem inni. Był na przykład Seneca Młodszy. Seneca Młodszy był pisarzem, ale też przedsiębiorcą, inwestorem. Tak naprawdę to on był dosyć bogatym ziomkiem. On żył w czasach Jezusa, no i teraz Jezus został sprzedany za 30 denarów. A Seneca Młodszym miał majątek 300 milionów denarów. Tak? To był jeden z najbogatszych ziomków na świecie. I on mówił, bądźmy stoikami, nie przejmujmy się zewnętrznymi wydarzeniami. I ty wtedy mówisz, no fajny mi stoik. No to jak ja bym miał nieskończony majątek, no to też bym się nie przejmował byle czym. I to jest częściowo prawda, ale tylko wewnątrz danej dziedziny. Tak? Człowiek bogaty przejmuje się mniej rzeczami finansowymi, tak? Jak mu się zepsuje auto, musi wydać 1000 zł na naprawę, a on ma 1000000, no to wiadomo, że go to mniej boli niż kogoś, kto ma 1000 i musi wydać wszystko na naprawę. Natomiast ten sam człowiek, jak straci bliską osobę, no to cierpi tak samo jak każdy inny, więc to wszystko i tak jest wewnątrz danych dziedzin. W każdym razie został zesłany ten oto Seneka za cudzołóstwo z siostrzenicą cesarza. No bo siostrzenica cesarza mu się spodobała, no jakoś tak wyszło. No więc go zesłali na Korsykę i tam, a w tamtych czasach zesłanie to była najgorsza możliwa kara, bo życie w tamtych czasach, jak nie było Lidla i Biedronki, życie w pojedynkę, na jakimś zatopiu, to nie była łatwa rzecz. W sensie groziło śmiercią bardzo mocno. W każdym razie potem powrócił, jak się cesarz zmienił, został nawet doradcą młodego cesarza Nerona, tego samego, który tam był dość hardkorowym ziomeczkiem, który zabił swoją matkę, spalił swoje, no różne tam dziwne rzeczy robił. W każdym razie, więc Seneka z czasem, jak mu tak tam doradzał i zauważył, że to chyba nie działa, no to przeszedł do kontrobozu i stwierdził, dobra, może by go tak obalić. No ale niestety spisek nie wyszedł, no i Neron się dowiedział, no i Seneka został poproszony o popełnienie samobójstwa. Tak, czyli przyszedł Neron, powiedział, słuchaj, masz tu, z racji tego, że byłeś moim doradcą przez tyle lat, ja cię szanuję, także nie rzucimy cię od razu tam gladiatorom, tak, i tak dalej, tylko możesz sam, masz tu specyfiki, ogarnij się. No i Seneka się ogarnął, czyli się zabił po prostu na prośbę cesarza, który w zamian oczywiście proponowałby mu zdecydowanie gorsze opcje, więc tak czy inaczej, to był jeden z tych kluczowych stoików, którzy cały czas rozkminiali życie, tak? No bo jesteś doradcą gościa, który potem się jednak zmienia w bestię, po drodze cię wywalają, potem cię chcą zabić i ostatecznie cię jednak skazują na śmierć samobójczą, jakkolwiek dziwnie to brzmi, tak na lepera trochę. W związku z czym on pisał te różne rzeczy, szkolił ludzi ze swoich przemyśleń, rozkminiał po prostu, czemu to tak jest, że jak jest bogaty, to i tak coś się wydarzy i coś go tam ześlą i tak dalej. Jak potem znowu wraca do łask, to i tak znowu coś się wydarzy i tak dalej. Gaius Musonius Rufus, najmniej znany stoik. To był popularny doradca w swoich czasach, ponieważ w tamtych czasach filozofowie mieli swoje szkoły. Cesarze, władcy się tam udawali po to, żeby prosić o porady i tak dalej, bo chcieli rozkminić życie. Tak, dzisiaj jakbyśmy się dowiedzieli, że jakiś polski polityk się szkolił u jakiegoś filozofa, psychologa, albo coachingi bierze inne niż z oszukiwania ludzi, to byśmy byli mega zdziwieni, no nie? Hardkorowo dziwne by to było, a wtedy to było dużo bardziej normalne. W każdym razie klasyka gatunku Gaius Musonius Rufus uczył, jak sobie radzić z ciężkim życiem, a miał takie, ponieważ Neron wysłał go na wygnanie znowu na jakąś skalistą wysepkę, no i były takie wyspy filozoficzne. Jakbyś miał statek wtedy i byś tak pływał, to pewnie byś się z samymi filozofami spotkał, bo oni wszyscy byli wygnani. No w każdym razie po śmierci Nerona wrócił na 7 lat, był znowu znanym filozofem, uczył ludzi i tak dalej, a potem znów trafił na wygnanie, ale wyszkolił Epikteta. I Epiktet to jest chyba najciekawszy stoik, ponieważ ten z tym się najłatwiej utożsamić, bo on nie był multimilionerem jak Seneka. Epiktet to był taki ziom, który się urodził jako niewolnik. I był niewolnikiem, tak? I teraz mówisz, dobra, no wreszcie jakiś koleś, co ma życie jak ja, tak? Trudne, nie wszystko zależy od niego i tak dalej. I on mówi o spokoju i szczęściu. No to tego to posłucham, a nie jakiegoś Senekę multimilionera. W związku z czym Epiktet faktycznie taki był. Był chromy na jedną nogę, czyli nie umiał nią ruszać. Prawdopodobnie, bo nie wiemy tego, ale wynikało to z tego, że pierwszy pan go traktował źle i chyba nie chcemy wiedzieć, co to dokładnie mogło oznaczać. Natomiast drugi jego pan traktował go dobrze. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, traktować dobrze niewolników, no ale wiesz, no, praca w urzędzie w sumie wygląda też podobnie, tak, że niewolnicy są traktowani dobrze przez swojego państwowego pana. W każdym razie w miarę dobrze. W każdym razie był traktowany lepiej i jego pan nawet pozwalał mu, z racji tego, że widział, że ten mój niewolnik to nie jest taki głupi gość. Tak, on się nadaje nawet bardziej niż do czyszczenia kibla, do innych rzeczy też, więc niech się szkoli, tak? I on pozwalał Epiktetowi chodzić na zajęcia do wspomnianego wcześniej Gaiusa Musoniusa Rufusa. Tak, i Epiktet zaczynał rozkminiać życie. Jego pan w końcu stwierdził, kurczę, mądry ten koleś, ja się sam uczę od własnego niewolnika. A, że w tamtych czasach, o dziwo, nie było wcale w Rzymie niczym dziwnym, że niewolnik wykupuje się z niewoli, czyli odrabia swój dług, tak? Narodził się z długiem, to tak jak my, mamy dług publiczny i każdy się rodzi zadłużony. Więc oni mieli tak samo. i w końcu mógł przestać być niewolnikiem. Zresztą jego pan też takim był, byłym niewolnikiem, więc tym bardziej miał empatię co do tego. I w końcu jego pan stwierdził: ty, Epiktet, ty jesteś dobry ziom, tyle lat już dla mnie pracujesz, nie marudzisz, akceptujesz swoją rzeczywistość i jeszcze mi mówisz, że to tak jest, że skoro nie masz wyboru, no to będziesz robić to najlepiej, jak tylko możesz. Spłaciłeś dług i Epiktet został wolnym człowiekiem i już nie był niewolnikiem, a potem do końca życia uczył filozofii tego, jak szczęśliwie żyć. Także założył szkołę stoików, potem musiał przenieść ją do Grecji, ponieważ Rzymu wywalali wszystkich filozofów i tak dalej, i tak dalej. No i na domiar tych wszystkich ciekawych postaci jeszcze był Marek Aureliusz, cesarz, najpotężniejszy człowiek swoich czasów, a jednocześnie niesamowity filozof, którego medytacje warto przeczytać. To był jego dziennik do samego siebie. To nie było, wiesz, PR-owa zagrywka PiSu czy PO, tak, że ja coś tam powiem, Polacy, marsz serc, nie wiadomo, jakieś tam historyjki takie dla gawiedzi. Marek Aureliusz pisał swój dziennik dla siebie i on nawet nie przewidywał, że ten dziennik w ogóle go przetrwa, a przetrwał. I to było niesamowite ciekawe, co tam sobie żurnalował Marek Aureliusz, bo okazało się, że bystrym był facetem. Jakbyśmy pewnie pomyśleli odruchowo, a cesarz Rzymu, no to pewnie... Kim może być cesarz Rzymu? No, polityk, potężny człowiek, no, pewnie nie za dobry. A tu się okazało, że on był z jednej z tak zwanej piątki dobrych cesarzy. No, za dużo, jak widać, nie było tych dobrych. No, w każdym razie tak został oceniony. Bardzo mądry człowiek. A mimo tego, że był oczywiście bogaty, bo był cesarzem, tak miał władzę, to wcale nie miał łatwego życia, ponieważ za jego panowania Rzym spotykały wojny, napaści, plagi, śmierci, tragedie. I jednocześnie miał osobiste tragedie, ponieważ zmarło mu chyba jedno albo dwójka dzieci, więc... Marek Aureliusz pysk dostał wystarczająco. Tak naprawdę to jego pieniądze to było jedyne, co się ostało, i to też nie zawsze, a cała reszta to została zdruzgotana, można powiedzieć. A mimo to on uczył, jak być szczęśliwym człowiekiem. Był minimalistą, żył skromnie, nie opiewał w dostatkach, znaczy miał je, a nie korzystał z nich za bardzo, nadmiernie. Może tak, nadmiernie, bo tu nie chodzi o to, że stoicy mówili nic nie mieć i w ogóle żyć biednie, tylko żeby nie przywiązywać się do pewnych rzeczy. Więc jak widzisz, stoicyzm został stworzony przez zupełnie różne postaci. Tak, tu był multimilioner, tu był cesarz, tu był niewolnik. I oni wszyscy kierowali się tymi samymi zasadami, widząc, że niezależnie od swych sytuacji, każdy z nich napotyka na trudności, problemy, wyzwania i w każdej chwili los się może odwrócić i jak było dobrze, to może zacząć być źle. I od nas będzie zależało, co my z tym zrobimy. No i podstawą filozofii stoickiej jest eudaimonia. Eu to znaczy dobry. Tak, na przykład eutanazja to ma być dobra śmierć, Thanos, śmierć. A eudaimonia to nie jest dobry demon, bo to nie jest eudemonia, tylko eudaimonia. Daimon to jest wewnętrzny duch, czyli dobry duch. Czyli stoicy mówili, że my pracujemy nad swoim wewnętrznym duchem, tak, żeby, czyli nad duszą w zasadzie można by uprościć trochę, nad tym, żeby być szczęśliwymi ludźmi, zadowolonymi z życia. To jest cel stoika, tak? Stoik po to się uczy filozofii. Tak, nie po to, żeby coś tam rozkminić, że ci mają rację, a tamci nie mają, tylko po to, żeby uzyskać eudaimonię, żeby mój duch był radosny, szczęśliwy, żeby był słoneczny jak ta pogoda za oknem w momencie, gdy to nagrywam, a niekoniecznie w momencie, gdy to oglądasz. W każdym razie to właśnie zakładali stoicy i oni mieli pewne założenie, którego oczywiście nie da się zweryfikować, ale jest ciekawe. Oni mówili, że świat chce. Przyroda chce, żebyśmy się stali najlepszą wersją siebie, czyli że my się urodziliśmy jako takie boskie ziarenko. Tak, zostaliśmy przez Boga zasadzeni, obojętnie czym, kim i jakim, czymś jest Bóg. Nieważne. Oni mówili, nieważne, ale ważne jest to, że jesteśmy tu ziarenkiem zasadzonym przez Boga i w związku z tym mamy jak najlepiej wzrastać. Mamy stawać się jak najlepszymi. Po to, żeby cieszyć się życiem, żeby rozwiązywać problemy i po prostu po to jest, że jest w tym jakiś sens, że to nie jest takie, że urodzili się, no i trudno, i teraz survival i przeżyj jak najdłużej, no i zyskaj punkty i nara, a potem rak i dziękujemy. Nie. To wszystko jest po to, żebyśmy się ćwiczyli w tym, żebyśmy się stawali najlepszą wersją siebie i po prostu żyli szczęśliwie. Zenon, twórca stoicyzmu, mówił, że szczęście to jest życie, które gładko płynie. Ale on mówił, że to gładkie płynięcie to nie jest zewnętrzna rzecz, tak? Że wszystko mi się udaje, tak? Miliony wpadają na konto, wszyscy mnie kochają i tak dalej, bo czegoś takiego nigdy niestety nie osiągniemy. Znaczy, może część z tych rzeczy osiągniesz, ale potem i tak będą inne problemy i tak dalej, zawsze tak jest. W związku z czym nie, on mówi, gładko płynie wewnętrznie, tak? Że masz taką duszę, taki jest twój duch, tak dobrze jest przygotowany, wyszkolony do zawodów życiowych, że gładko płynie ci to życie, niezależnie od sytuacji, tak? Korek uliczny, choroba, różne inne rzeczy, mniejsze i większe. Tak mówił Zenon. Epiktet natomiast mówił, życie to jest nasz ring, to jest nasza dyscyplina sportu, tak? My tu przyszliśmy jako sportowcy na ring. I Marek Aureliusz do tego dodawał, życie to nie jest taniec. Bo byli tacy filozofowie w tych czasach, którzy mówili, życie to jest taniec, tak? Tańczysz z rzeczywistością i tak dalej, a Marek Aureliusz mówi, hola, hola, jaki taniec? Taniec to jest dobra zabawa, to się ruszamy i tak dalej, a życie to nie jest taniec. Życie to są zapasy, to jest ring. My tu przyszliśmy się bić, tak? I jak nie wierzysz, to poczekaj, poczekaj do 12 i zobaczysz, że przyjdzie cios. Obojętnie, jaki to jest dzień. No, może jednego dnia żaden cios nie przyjdzie, no ale jutro przyjdzie. I to nie jest taniec. W tańcu nie przychodzi żaden cios, mówił Marek Aureliusz. No, tak jak mówię, oni to mówili delikatnie innymi słowami, no ale ja mówię po swojemu. W każdym razie wniosek był taki. My se tu nie tańczymy. Tańczyć to se możesz na imprezie, a życie to są zapasy. Przyszliśmy tu się zapasić. Zapasić z rzeczywistością. Pobawić się z tym, nieraz boleśnie na ringu, pobić się i nie można uciekać. Skoro tak jest, skoro zostaliśmy tym boskim ziarenkiem, tak samo jak to drzewo jest boskim ziarenkiem, które dostanie wiatrem, wichrem i problemami. Tak samo my. Tak samo my jesteśmy na ringu, więc się nie dziwmy, że dostaniemy w pysk, bo na tym to polega. Po to tu przyszliśmy. Nie po to, żeby nas ktoś torturował biciem w pysk, tylko po to, żeby te zapasy spowodowały, że my stajemy się mocniejszymi zawodnikami w tej dyscyplinie sportu. Więc Epiktet mówił, pamiętaj, życie to jest twoja dyscyplina sportu. Tak? Ty jesteś sportowcem, a jaka jest twoja dziedzina? Życie. I to jest ciekawe podejście. Apateia. Apateia to jest ciekawe pojęcie ze stoicyzmu. Kojarzymy pewnie to z apatią, ale to nie o to chodziło. Apateia to jest umiejętność nieprzeżywania nadmiernych namiętności. Ale nie chodziło o to, żeby, wiesz, no, jesteś z żoną, mężem w łóżku, no i teraz nie, apateia. Nie. Chodziło o to, że na przykład, taki cytat tutaj chyba Seneki. Nie, dziękuję, nie mogę sobie teraz pozwolić na panikowanie. Czyli oglądasz wiadomości, chociaż nie wiem dlaczego, no ale dajmy na to, że zdarzyłoby się i nie ma takiej dramy od razu, że co się dzieje, wojna, to podatki, wybory, nie wiadomo co. Nie, tylko jest bodziec i my oddzielamy, zyskujemy ten czas. Oni mówili, zauważ, że między bodźcem a reakcją jest czas. I jeżeli ty nie będziesz filozofować, zastanawiać się, to tego czasu nie będzie, tak? Czyli będzie bodziec pod tytułem korek uliczny, wiadomość jakaś zła i tak dalej. No i od razu będzie reakcja. Automatyczna, wyuczona przez społeczeństwo i już czujesz się źle. Bo jak automatyczna reakcja byłaby dobra, no to w sumie nie ma problemu, nie? Ale chodziło o to, że te namiętności, od których ma nas ocalić apateia, to jest właśnie to, że mamy automatyczną reakcję, która jest zła. Więc bez sensu. I oni mówią, słuchaj, jak ty tak zaczniesz rozkminiać, że jest bodziec, zła wiadomość i że tam naprawdę może być czas między reakcją a bodźcem, to ty w tym czasie możesz coś rozkminić, tak? Czyli jest korek uliczny, bodziec i teraz zamiast mieć automatyczną reakcję, znowu korek, pieprzone samochody, to ty myślisz sobie, dobra, czyli zaraz byłaby moja reakcja, bym się wkurzył, ale teraz zyskuję czas, gram na czas z tą reakcją, zastanowię się nad tym korkiem, czy to źle, czy dobrze. Czy wolałbym żyć w Korei Północnej, gdzie korków nie ma na przykład? No bo tam nie ma. Miałbyś jedyny samochód w okolicy. Oczywiście jakbyś spojrzał krzywo na portret, no to i wprawdzie by ci zabili całą rodzinę za karę, no ale nie miałbyś korka. Więc ja zawsze jak widzę korek, czy prawie zawsze, bo oczywiście to nie jest tak, więc czasem mnie korek też wkurzy, ale jak się spieszę, ale często jak widzę korek, myślę sobie bogactwo. Wszyscy mają auta. Genialne. Genialne. Wyobrażasz sobie 100 lat temu, żeby był korek uliczny? No absurd. Koniek może wtedy był. Koniek. No dobra. W każdym razie to jest właśnie apateia, że nie pozwalam sobie na panikowanie, na nadmierne, negatywne namiętności. Po dzisiejszemu byśmy powiedzieli na dramy. Nie chcę mieć dram co chwilę w głowie. Więc tak było. I przez to stoicy dzisiaj mylnie się wielu ludziom kojarzą, że stoik to jest taki koleś, co nic nie czuje. On faktycznie jest jak to drzewo, tak? On idzie, nic go ani nie podnieca, ani nic go nie martwi i tak dalej. Jak to pasuje do wizji Marka Aureliusza, który mówił, życie to jest ring, my tu idziemy się naparzać po ryjach. No chyba nie, no to, więc to nie tak, nie na tym polega stoicyzm. Stoicyzm polega na ćwiczeniu się w tym, żeby nie przesadzać z dramą, tak? Żeby to, co dobre, korzystać z tego jak najbardziej, przecież oni też korzystali. To nie jest tak, że Seneca powiedział, no mam miliony, no ale wyrzucam do kosza. Nie, on też korzystał, tak? Tylko chodzi o to, żebyśmy mieli apateję tam, gdzie trzeba, tak? Czyli dobra, nie przekonacie mnie, że teraz mam się martwić. Nie mam czasu na panikowanie, ja tu muszę znajdować rozwiązania. No, ktoś ma długi, dzwonią komornicy, no nie będę się teraz smucić, bo nie ma czasu. Muszę się brać za robotę, rozkminiać rozwiązanie, żeby z tego wyjść, a nie teraz będę siedzieć i płakać, no bo co z tym zrobię? Więc w tym sensie apateja na zasadzie nie przyjmowania bezsensownych, złych emocji. A z drugiej strony Seneca wymyślił pojęcie, a przynajmniej je tłumaczył, eutymii. Eu, znowu, widzisz, eu, dobry. Eutymia to jest wewnętrzny spokój związany z tym, że jak ty wiesz w ogóle, co robisz, to cię nie powinno za dużo ruszyć. Tak? Czyli wiesz, że robisz dobrą robotę. Na przykład ja robiąc ten odcinek robię dobrą robotę. Przeczytałem książkę, zrobiłem notatki, przeanalizowałem wiele razy, doszkoliłem się w internetach, sprawdziłem różne rzeczy. Oczywiście na pewno będą tu jakieś błędy, niedoskonałości i tak dalej. Jakiś wyszkolony przez 5 lat filozof powie, Maćku, tu zamieszałeś, tam pomieszałeś. Jasne, to wiadomo, ale ja wiem, że robiąc taki odcinek, który ty w dodatku zupełnie za darmo możesz obejrzeć, to ja wiem, że robię coś dobrego. I w związku z tym, jak hejter napisze w komentarzach, Maćku, pierdzielisz głupoty, na których się nie znasz, bo żaden z ciebie filozof, a robisz to tylko po to, żeby przy okazji zaproponować swoje książki albo kursy językowe. No w zasadzie to ostatnie to jest prawda, tak? No bo po to robię content na YouTube'a, żeby zareklamować swoje biznesy. No chyba logiczne. W każdym razie robię dobrą robotę. I te moje biznesy, które reklamuję, też są dobre. I w związku z tym, jak ktoś napisze, powie i tak dalej, że nie, obojętnie czy to będzie hejter w internecie, czy ktoś z dalszej lub bliższej rodziny, znajomej i tak dalej, że po co ty to robisz, to bez sensu, no nie, ponieważ ja mam stan eutymii. Widzisz, eutymia, czyli ja wiem, co robię, więc czuję wewnętrzny spokój, że to, co robię, jest dobre, więc nikt mi tu nie wygada. Jeżeli nie wspieram branży mięsa i torturniczego pozyskiwania mleka, tak? Czyli nie kupuję mleka w market... Znaczy ja w ogóle nie kupuję, ale jakbym już kupował, to od gospodarza, a nie marketowe, oparte o tortury, o znęcanie się nad zwierzętami, ohydne rzeczy godne Auschwitz. Bo tak jest, to są fakty. I ja tego nie kupuję. I ktoś mi przychodzi i potem mówi, gadasz głupoty, bo to wiesz, karniwory to są najzdrowsze ludzie i tak dalej. Ja mam stan eutymii. Nie czuję się tym ani obrażony, ani wytrącony nijak ze swojego przekonania, bo wiem, że robię dobrą rzecz. Wiem, że robię dobrze i właściwie. I mam stan eutymii, który powoduje, że to mnie w związku z tym nie rusza. Tym właśnie stan eutymii. I na pewno nieraz również masz taki stan. A jak go masz bardzo rzadko, to prawdopodobnie nie wiesz, co robisz, tak? Czyli nie wiesz, jakie masz wartości, nie wiesz, do czego zmierzasz, nie wiesz, o co ci chodzi w życiu. I to jest oczywiście każdemu z nas taki okres w życiu się zdarza. Czasem on trwa 10 lat. I to jest naturalna rzecz. Natomiast o tym mówi Seneca. Dobra, ziomku. Jak czujesz eutymię, to cię dużo mniej rzeczy rusza. Może nie nic, ale dużo mniej cię rusza, bo wiesz, że pracujesz nad sobą, rozwijasz się i tak dalej, robisz dobre rzeczy. Więc jak nie czujesz tego stanu, to po prostu dąż do tego. Dąż do tego. Szukaj tej swojej drogi, tych swoich wartości, tej swojej cnoty, jak oni to mówili. Oczywiście nie o taką cnotę im chodziło. Także to jest dobra wiadomość, tak? Nie mówili zachowaj cnotę, o, to by było straszne, tylko mówili szukaj cnoty w sobie. Tak to właśnie działa, że to jest ta eutymia, to jest ten niezmienny standard, według którego żyjemy, że pewnych rzeczy nie robię, bo ja nie jestem człowiekiem, który to robi. Na przykład nie jestem człowiekiem, który oszukuje ludzi, który zdradza ludzi, który robi to, który robi tamto i tak dalej. To jest mój niezmienny standard i to prowadzi do eutymii. I Marek Aureliusz jeszcze w temacie opinii innych, o których będziemy trochę mówić, mówił, że to jest trochę zadziwiające, że wszyscy, choć nikt się do tego nie przyznaje, ale wszyscy kochamy siebie bardziej niż innych, a jednocześnie ich opinie nas interesują bardziej niż własne. Czyż to nie jest zaskakujące? Tak? Czyli ty wiesz, że jesteś dla siebie ważniejszy niż ciocia Genia. Ale jak przyjdzie na imprezę rodzinną ciocia Genia i ci dosra, i oceni twoje działania i powie, że bez sensu, że po co ty to robisz, że to, to ty potem jesteś wkurzony, nie lubisz cioci Geni, zastanawiasz się w ogóle, czy powinieneś coś zmienić, czy nie. W zasadzie to są jedynie dwie opcje wtedy, tak? Że albo powinienem coś zmienić, żeby się przypodobać cioci Geni, albo ciocia Genia to tempa dzida. Nie ma trzeciej opcji pod tytułem ja kocham siebie bardziej niż ciocia Genia mnie kocha. Ona kocha najbardziej siebie i to jest zupełnie normalna rzecz. Więc moja opinia o mnie jest jedyną istotną, a przynajmniej najważniejszą. Tak? I w takim paradoksie często żyjemy. I znowu, wystarczy sobie o tym pomyśleć. I już różnica, ten czas zyskujemy między bodźcem a reakcją. Ciocia Genia coś mówi, a ty myślisz sobie, hola, hola. Ale jak to? Przecież ja siebie kocham bardziej niż ciocia Genia mnie kocha, a ja wiem, że to, co robię, jest właściwe, bo sobie to wymyśliłem, zaplanowałem i przynajmniej chcę sprawdzić, czy to działa. No i już, to czemu mnie ma ruszać, co ciocia Genia o tym sądzi? Tak to właśnie działa. No i jeszcze Marek Aureliusz robi tutaj złowieszczą taką metaforę. Gdyby ktoś oddał twoje ciało, tak, wziął twoje ciało i oddał obcemu człowiekowi, żeby sobie używał, żeby sobie robił, co chce z tym ciałem, to co, byłbyś zadowolony? No chyba nie. Tak? Podczas wojen takie rzeczy się niestety dzieją i tak dalej, i tak dalej. Straszne rzeczy, tak? I Marek Aureliusz mówi, no widzisz, a z twoim umysłem to robisz to ciągle i to sam im dajesz. Tak? Masz umysł? Swój mózg? Myśli, którymi ty zawiadujesz? I ktoś ci coś powie i ty mu oddajesz ten umysł, żeby sobie robił z tym, co chce. Żeby przejął go. Używał, jak mu się żywnie podoba. Albo cię zwyzywał i przez to ty się masz czuć negatywnie przez cały dzień i tak dalej, albo żeby ci zagroził czymś, albo bo coś się wydarzyło. Oddajesz przypadkowym ludziom swój umysł, żeby sobie robili, co tam chcą. To ci dopiero ciekawe przemyślenie. No i stoicy stworzyli taki stoicki trójkąt szczęścia. Związane z eudaimonią, z tym, czyli drogi do eudaimonii, tak? Ten trójkąt eudaimonii, czyli tego, jak mamy szczęśliwie żyć, to są trzy elementy. Po pierwsze, branie odpowiedzialności za swoje życie, czyli że dobra, jak są rzeczy do zrobienia, to ja mam zrobić. Jak powiedział Dave Ramsey, kawaleria nie nadjedzie. Tak? Jak znajdujesz się w ciężkiej sytuacji życiowej, to sobie pomyśl, kawaleria nie nadjedzie. Rząd ci nie pomoże, nikt ci nie pomoże, bogaci przedsiębiorcy z Kanady ci nie pomogą, oddając 90% swoich podatków, nikt ci nie pomoże. Albo se pomożesz, albo se nie pomożesz, ale nikt inny ci nie pomoże. I to jest po części, na początku trochę depresyjne, tak? Bo wszyscy byśmy chcieli, żeby nam wszyscy latali koło tyłka. Ale potem, w drugiej chwili zrozumiesz, że kurczę, tak trzeba żyć, tak trzeba żyć, tak? Że kawaleria nie nadjedzie, robię swoje. Więc branie odpowiedzialności to jest pierwszy element trójkąta szczęścia. Życie z aretę. O tym za chwilę jeszcze powiem, więc to zostawię. I po trzecie, dbanie o to, co mamy pod kontrolą, a resztę akceptowanie. Tak? Czyli trafiła ci się choroba, to co masz pod kontrolą, czyli możesz zmienić swoją dietę, sport i tak dalej, to bierzesz na klatę i robisz. Ale no, są choroby, które niestety ale nas z tego świata zmiotą. Albo jakieś takie rzeczy, no ktoś nie ma ręki, no to obojętnie ile sportu będzie uprawiać, to mu raczej nie wyrośnie. I wtedy to trzeba zaakceptować. Oczywiście, powiedzieć, a zrobić to są dwie różne rzeczy, ale nie powiedzieć to jest w ogóle błąd, tak? Czyli nie pomyśleć nad tym, nie filozofować, nie rozkminiać. No i teraz, czym jest to aretę, ten jeden z trzech elementów tego trójkąta szczęścia? To jest założenie, że świat, Bóg chce, żebyśmy budowali tą wewnętrzną cnotę, że jest jakiś ideał, tak? Twój ideał. Nie mój, nie jego, nie Marka Aureliusza, tylko twój. Że jest jakaś idealna wersja ciebie. Cokolwiek to znaczy, ale ta wersja jest wewnętrzna, tak? Czyli nie chodzi o wersję bogaty, zdrowy, idealny i tak dalej, tylko idealna wersja oznacza wierny, odważny, dzielny i tak dalej, bohaterski, taki ktoś istnieje, że jest jakiś taki koncept i Bóg go ma na swoim talerzu, tak? Albo na stole, ma taką kartę z napisem twoje nazwisko i tam jest idealna wersja, taka twoja aspiracja. I oni tak zakładali. I to jest właśnie to aretę, że to jest zmniejszanie przepaści między tym, kim jestem dziś, a tym idealnym wieczorkiem. Tak? Czyli jest sobie idealny wieczorek, który na przykład nigdy nie ulega słodyczom. I jestem ja. No i moje aretę to jest zmniejszanie przepaści między tymi dwoma wieczorkami. Tak? Czyli praca nad tym, żeby stawać się lepszym. Ale, tak jak mówię, nie chodzi tutaj o to, że bogatszym, oni tego nie odmawiali, tak? Że po drodze pewne rzeczy ci się udadzą. Niektóre nie, a inne tak. Natomiast mówili, najważniejsze w tym wszystkim jest to, co ty masz wewnątrz. Zewnętrzne rzeczy, jak ci się udadzą, super, bardzo dobrze. Ciesz się nimi, zarabiaj jak najbardziej. Albo zdrowie, jak będziesz mieć idealne, super. Ale to, co masz ty pod kontrolą, to jest to, czy ty jesteś zmotywowany, żeby ćwiczyć, biegać, dbać o zdrowie, odżywianie, o to, jak traktujesz innych ludzi. To jest w twojej kontroli i to jest twoje zadanie. Arete, zmniejszanie przepaści między tym, jak bardzo jesteśmy dzisiaj zepsuci, mówiąc kolokwialnie, a tym, jak fajni możemy być. Tak to właśnie działa. I to dobro powinno być trojakiego rodzaju. Po pierwsze, mamy być dobrzy we własnej myśli, czyli starać się myśleć mądrze, nie gadać głupot w głowie, być najlepszymi, jakimi możemy. Ale po drugie, w związku z innymi, tak, żebyśmy ich nie traktowali źle, nawet jeżeli oni nas traktują źle, o tym zaraz będziemy jeszcze mówić, żebyśmy działali dla dobra innych ludzi. A po trzecie, to dobro ma być też globalne, tak, żebyśmy chcieli dobrze ogólnie dla świata, żeby to była nasza myśl, żeby wszystkim i wszystkiemu wiodło się jak najlepiej. I oni mówili o czterech wartościach, które do tego prowadzą, tak? Czyli cztery wartości, które to aretę pomagają osiągnąć, tak? Czyli zmniejszyć tą przepaść, stać się lepszym człowiekiem. I to jest po pierwsze mądrość, czyli pracujesz nad tym, żeby być mądrzejszym człowiekiem, żeby rozkminiać, żeby myśleć sensownie. Druga rzecz to sprawiedliwość. Działanie tak, jakby każdy czyn był ostatnim w życiu, tak? Działasz sprawiedliwie, uczciwie. Uczysz się tego, no bo nie zawsze mamy to z automatu. Trzecia rzecz to jest odwaga. To jest ciekawe, że oni uważali, że ktoś, kto się no nie boi, ale przez strach nie działa, to jest ogólnie człowiek niegodny. Tak, to nie jest mądry człowiek, to jest głupiec. Ciekawe, tak? Że my sobie mówimy, no dobra, tam wyjdź ze strefy komfortu i tak dalej, bądź odważny i tak dalej, ale oni mówili jeszcze brutalniej, tak? Kto tego nie robi, to jest debil. Po prostu jest mięczakiem, a to jest antycnota. W związku z czym odwaga i samodyscyplina. Tak, czyli nie chcę, ale zrobię, bo tak trzeba. Jak powiedział wspaniale Bogdan Smolosz, gość tego programu, niedługo ponowny gość zresztą, człowiek to jest taka fantastyczna istota, która potrafi zrobić to, co trzeba, zamiast tego, co chce. Genialne. Genialne przemyślenie. I dokładnie tak jest. I stoicy dokładnie tak samo mówili. W związku z czym Seneca powiedział, że mądry człowiek nie może nic stracić, no bo jego własne dobro jest w jego cnocie, tak? Czyli on się zastanawia, nie, czy straciłem pieniądze, czy straciłem zdrowie, tylko on się zastanawia, czy ja dziś byłem sprawiedliwy, czy dziś byłem mądry, czy dziś byłem odważny, czy dziś byłem zdyscyplinowany. To mnie interesuje. A jeżeli te wszystkie rzeczy nie wystarczyły, żeby wyleczyć ciężką chorobę, trudno. Albo nie wystarczyły, żeby zarobić dobrą kasę, albo stworzyć fajny związek i tak dalej, albo mieć przyjaciół, trudno. Ja jestem szczęśliwy, mówił Seneca, ponieważ dzisiaj był ten dzień, kiedy miałem cztery swoje największe wartości dopracowane i żyłem zgodnie z nimi. Mądry człowiek nic nie może stracić. Ciekawe przemyślenie. I tyle. No i teraz działanie z tym, co mamy pod kontrolą. To jest to, co łatwiej powiedzieć niż zrobić oczywiście, ale fajne pytanie nam tutaj zadaje Jonas Salzgeber w książce, że wyobraźmy sobie, że masz w ręce twoją laleczkę wudu, tak? Laleczka wudu w twoim kształcie. Co byś z nią robił? Czy byś z nią przypalał? Stawiałbyś tam igiełki? No nie. Rzucałbyś o ścianę? Nie bardzo. Raczej byś o nią dbał, pilnował, żeby było wszystko dobrze. A zobacz, wydarzy się byjakie badziewie i my się potrafimy dręczyć cały dzień. Wszyscy. Czyli bierzemy swoją laleczkę wudu i ją kujemy po mózgu. Git wieczorku. Więc tak robimy. Tak robimy i wszyscy to robimy. I dlatego też stoicy mówią, zauważ, że masz różne poziomy wpływu na różne rzeczy. Na niektóre masz wielki wpływ. Wielki, największy wpływ masz na co? Na twoje myśli i na to, co z tym zrobisz, czyli twoje działania. Tak, to ty decydujesz, czy pójdziesz teraz biegać, to ty decydujesz, co pomyślisz o korku ulicznym. Na to masz wielki wpływ i dlatego te rzeczy są najważniejsze. Drugi poziom wpływu to jest wpływ częściowy, czyli zdrowie, bogactwo. Ktoś oczywiście twierdzi, że na zdrowie to mamy 100% wpływu. Ja się z tym nie zgadzam, bo gdyby tak było, to byśmy byli nieśmiertelni. Prędzej czy później coś nas zmiata z planszy. Jednych wcześniej, innych później. Trochę za to odpowiadają geny. Oczywiście mamy na to wielki wpływ, jak najbardziej. Dietą, sportem i tak dalej, ale ostatecznie i tak nie mamy całościowego wpływu. To samo jest z bogactwem, tak? Czyli ty możesz decydować, jaki biznes założysz, co zrobisz, czy będziesz brać kredyty i ryzykować, czy nie, czy będziesz to robić mądrzej, no ale potem przyjdzie pandemia i spowoduje, że jedne biznesy niespodziewanie zarobią miliony, a inne niespodziewanie zbankrutują. Więc nie mamy pełnego wpływu na bogactwo, na związki, no bo te związki zależą też od innych ludzi, tak? I wyniki naszego działania, tak? Czyli Seneca mówi, czy zresztą oni wszyscy mówią, masz pełny wpływ na to, co zrobisz, tak, możesz iść biegać, ale nie masz wpływu na wyniki tego działania, tak? Czyli nie masz pełnego wpływu na to, czy to bieganie cię doprowadzi do zdrowia, czy do zawału, czy do czego tam. No i są rzeczy, których jest najwięcej, jak mówią stoicy, na które wpływu nie mamy wcale. Pogoda, kolor skóry, miejsce, w którym się urodziłeś, połowa twoich przekonań tak naprawdę, których nawet jeszcze nie jesteś świadomy. Dopiero jak sobie je uświadomisz, to możesz mieć na nie wpływ. Różne inne rzeczy, wojny, pandemie, nie wiadomo co. Większość rzeczy na świecie to są te z trzeciej kategorii, na które nie mamy wpływu. A nimi paradoksalnie przejmujemy się najczęściej, co jest zresztą logiczne. Bo jak przejmujemy się czymś, na co mamy wpływ, to szybko przechodzimy do działania. A jak przejmujemy się czymś, z czym nic i tak nie zrobisz, to się można przejmować w nieskończoność, no bo nic się i tak nie zmienia. I oni mówią, stoicki łucznik to jest ten, kto się skupia na strzelaniu z łuku, a nie na ustrzeleniu celu. Tak, czyli on, jak ma łuk, to się stara jak najlepiej trzymać ten łuk, jak najlepiej wycelować, jak najlepiej strzelić, zrobić to idealnie. A potem, co wyjdzie, to wyjdzie. I tak trzeba żyć. Bardzo ciekawą metaforę stoicy mieli, metaforę psa. Ona jest trochę brutalna, ale trafna. Marek Aureliusz mówi, słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś takim psem przywiązanym do wozu. I ten wóz zaraz rusza. I ty jesteś tak przywiązany, że choćbyś gryz skombinował, nic z tym nie zrobisz. Będziesz przywiązany. I wóz rusza. I masz tylko dwie opcje. Nie ma trzeciej, że się teraz uwolnisz. Są tylko dwie opcje. Albo się opierasz. Walczysz z tym, jesteś niezadowolony, że przywiązali i tak dalej i próbujesz się zatrzymać, a ten wóz wtedy jeszcze bardziej ciągnie, jeszcze bardziej masz odciski, jeszcze bardziej krwawisz i tak dalej, jeszcze bardziej cię ciągną po żwirze i boli i cierpisz jeszcze bardziej. Albo stwierdzasz, dobra, taka jest sytuacja, w takiej się znalazłem, jestem przywiązanym do wozu, no to teraz trzeba biec. I wtedy, oczywiście, no może to nie są idealne może to nie jest idealna sytuacja i tak dalej, ale cierpisz dużo mniej. Może nawet rozkoszujesz się widokiem w którymś momencie, jeżeli zaakceptujesz w pełni twoją sytuację. Tak oni mówią i metafora psa daje do myślenia. Zatem pozwolić się wyprowadzać z równowagi rzeczami, to jest mylnie zakładać, że one będą trwać. Tak, ja sobie tak wstecznie myślę, bo podczas pandemii mnie wytrącało z równowagi notorycznie i wcale nie pandemia i wirus, tylko ludzie, politycy. I wtedy, kurczę, mogłem wtedy sięgnąć po tę książkę i sobie tak powtarzać codziennie, że to jest mylne zakładanie, że to będzie trwać. Nieskończoność. A przecież nic nie trwa. Władcy nie trwają wiecznie. Choroby, tak jak zdrowie, bogactwo i bieda. Nic nie trwa wiecznie. A łatwo się przejmować tym, że mylnie zakładamy, że to będzie trwać. Zobacz, przecież ludzie, którzy odbierają swoje sobie życie, a jest ich 1 200 000 rocznie, czyli o 1 200 000 za dużo, to są ci, którzy znaleźli się w jakimś beznadziejnym stanie mentalnym i, bo to nie wystarczy, bo w beznadziejnym, wiesz co, ja też raz w tygodniu jestem w beznadziejnym stanie mentalnym, a jednak jestem tu. Więc jest drugi warunek. Drugi warunek jest taki, że żeby założyć, że to będzie trwać, tak? Czyli tak jak się teraz czuję, życie nie ma sensu, wszystko jest do bani, nic mi się nie udało, jestem porażką i tak dalej. I do tego przekonanie, że to będzie trwać, że to się nic nie zmieni. Że obojętnie, czy ja tu będę jeszcze rok, 10, 50, to już tak będzie. I to jest mylne przekonanie. Nie oparte o fakty. Bo tak nawet nie może być. Bo nigdzie z niczym tak nie jest. Tak to zatem działa. Warto to zrozumieć. A z kolei opierać się zmianie, to jest mylnie zakładać, że masz wybór. Tak, świat się zmienia, różne rzeczy mogą nam się podobać, mogą nam się nie podobać. Na przykład mi się nie podoba, że świat żyje TikTokiem. Nie podoba mi się to bardzo, uważam, że ludzie przez to będą głupsi. No i w związku z tym opieram się zmianie, czyli mylnie zakładam, że mam wybór. Tak, że ja coś mogę, że świat powie, dobra, Wieczorek nie lubi TikToka, Ctrl Z. Nie będzie TikToka teraz. No nie! TikTok nie odejdzie przez to, że ja sobie coś powiem, pomyślę lub poczuję. Więc mogę się albo wkurzać i być jak ten pies, który walczy z wozem, który i tak będzie silniejszy od niego, albo stwierdzić, dobra, trudno, jest TikTok, może da się na tym zarobić. I rzeczy dzielą się według stoików na dobre, złe i obojętne. I to nie jest to, co myślisz, że no dobre, czyli bogactwo, zdrowie, złe, czyli choroba, bieda i obojętne, czyli pogoda w Boliwii. Nie, przyjacielu, to nie to. Oni mówią, dobre to jest cnota. A znowu, spokojnie, nie ta, której od dawna nie masz. Nie, oni mówią o tej, którą jeszcze możesz mieć. Czyli mądrość, sprawiedliwość, odwaga, dyscyplina. To są dobre rzeczy. Dobre rzeczy. To wszystko to, co zależy od nas. To od ciebie zależy, czy będziesz odważny. To od ciebie zależy, czy będziesz zdyscyplinowany. To ty decydujesz każdego dnia. Złe rzeczy to jest niesprawiedliwość, ale też brak dyscypliny, głupota, strachowitość. Wstajesz rano, chcesz biegać i nie idziesz biegać. To jest zła rzecz. Zła rzecz, czyli ta, na którą masz wpływ. I ty robisz źle. To jest złe. Czyli znowu, zobacz, i dobre, i złe to są te, które zależą od nas. A obojętne to jest wszystko inne. I oni tu mówią, wiesz co jest obojętne? Życie i śmierć, choroba, zdrowie, bogactwo, bieda, szczęście i pech. To wszystko jest obojętne, ponieważ to nie zależy od nas. Więc są to rzeczy neutralne, które się przydarzają, są jak ten wiatr, raz wieje mocniej, raz w tą stronę, raz w tamtą. Nic nie zrobisz, to są rzeczy obojętne. Natomiast twoje życie jest dobre, bo masz te cztery cnoty, albo jest złe, bo ich nie masz, bo je ignorujesz. I tak to działa. I doświadczenia różnych ludzi zdają się to potwierdzać, no bo przecież mamy takie hardkorowe przykłady jak Viktor Frankl, człowiek, którego cała rodzina została zabita przez nazistów, który parę lat spędził w Auschwitz i widział straszne rzeczy, cierpiał i tak dalej, i tak dalej. I napisał książkę o tym, jak człowiek szuka sensu życia. Był psychologiem, pomagał ludziom znaleźć sens życia. No wiesz co, mi się wydaje, że po Auschwitz to ja bym już, jakbym jakimś cudem przeżył, to bym mało pozytywnych rzeczy uważał o sensie życia. A ten koleś właśnie tam go znalazł. Mało tego, on potem mówił, ciekawa rzecz, bo żył potem w Wiedniu bodajże, jeszcze wiele lat rozwijał psychologię, wspaniały człowiek, i on mówił, podawał liczby, że statystycznie na 1000 mieszkańców wielkiego europejskiego miasta w bogatej Europie i Stanach jest więcej samobójstw niż w Auschwitz było. Co za absurd. Wyobrażasz to sobie? Wstajemy rano, mamy bezpiecznie, nikt nas nie napada, póki co, i tak dalej. Masz 100% gwarancji, że przeżyjesz do wieczora. I się okazuje, że ludzie w takich warunkach częściej stwierdzają, że to wszystko nie ma sensu, niż w Auschwitz. To ci dopiero numer przeciekawy, dający bardzo do myślenia. Więc mamy dowody na to. Ja takim dowodem pewnie nie jestem, ale byli wielu mądrzejszych ludzi na świecie, którzy udowodnili swoim życiem, że to działa. Że to nie jest takie gadanie, że no dobra, nie przejmuj się. Nie, jest wielu ludzi. Niedługo gościem eksperta w Bentleyu będzie człowiek, którego książkę wydajemy. Człowiek, który po śmierci swojego syna, czyli najgorszej rzeczy, znaczy każdy ma swoje strachy, tak? Ale wydaje mi się, że to jest najgorsza rzecz, jaka się może przydarzyć w życiu. Bo dla mnie na przykład porównanie tego z jakimś rakiem i tak dalej, z byciem ofiarą wojny, czy nawet bycie w Auschwitz, wszystko to wydaje mi się pikuś przy straceniu dziecka. I ten koleś uczy szczęścia. Uczy, jak być szczęśliwym człowiekiem. Niesamowita historia. I żyje tym. Więc są dowody, że to działa, że to nie jest teoria, jakaś aspiracja nierealna, tylko że są ludzie, którzy naprawdę od życia dostali tak mocno w pysk, że można spaść po prostu z fotela, a mimo to są szczęśliwsi nieraz niż jakiś Elon Musk. A Elon Musk nie wygląda na zbyt szczęśliwego człowieka, przyznasz szczerze. Więc to jest ciekawa rzecz. Epiktet mówi, co by było z Herkulesa, gdyby nie lwy, hydry i złoczyńcy? Nic, przespałby życie. I faktycznie tak jest. A co by było, to już mówię ja, z Lewandowskiego. Jakby nie problemy życiowe, trudne treningi, różne tam kłopoty, konieczność przychodzenia na trening 2 godziny przed wszystkimi i po wszystkich i czytanie w prasie, że jest do bani po każdym meczu, gdzie nie strzelił 7 bramek i tak dalej, i tak dalej. Nic by z nich nie było. Co by było ze skutecznego przedsiębiorcy, gdyby nie nieudane produkty, gdyby nie problemy, gdyby nawet nie podatki i skarbówka. I teraz goście ze skarbówki siedzą i mówią, no wreszcie Wieczorek przyznał, że my jednak jesteśmy przydatni. No, No, w jakimś sensie tak. Jesteście tym naszym wiatrem, który powoduje, że musimy zapuścić korzenie głębiej. No. Więc Seneka powiedział, Bóg nie tworzy człowieka jako przymilne zwierzątko. Poddaje go próbom, wystawia na trudy, aby mógł mu służyć, aby mógł stawać się lepszym, mocniejszym. Tak jest. Takie są fakty i każdy z nas swoim życiem to widzi. Że my tu nie jesteśmy jak te kotki. Żeby nam się miło leżało i raz na czas pójść do kuwety. A każdy z nas, który próbuje tak żyć i stwierdza, będę teraz hedonistą, tak? Zarobię kupę kasy, będę jeździć tylko fajnymi samochodami, nie żeby te rzeczy były złe. I stoicy też z tym nie walczyli. Ani jeden stoik nie powiedział, nigdy nie kupuj Ferrari. Naprawdę. W związku z czym, więc nie o to chodzi, tylko o to, że niektórzy to myślą, że zewnętrznymi rzeczami rozwiążą wszystkie swoje problemy. Tak? Załatwię wszystko zewnętrznymi sprawami. A potem się okazuje, że to nie działa. Masz te auto potem, masz te pieniądze, masz zdrowie, masz wszystko. Ale na przykład brakuje eudaimonii, czyli tego radosnego ducha wewnętrznego. Nie ma tego. Albo nie masz poczucia, że to, co robisz, w ogóle ma sens. Tak? Czyli tej eutymii, tak? Że ty działasz w jakimś konkretnym celu, masz jakieś swoje standardy, brak. Więc tak to działa. Dobra. Godzina wstępu, ale wydaje mi się, ja przynajmniej mam nadzieję, że bardzo praktycznego. Więc z praktycznych rzeczy to ja Cię zapraszam po książkę 48-godzinna doba, bo tam masz ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie. Stała się ta książka już jakiś czas temu bestsellerem, czyli najlepszym sellerem, a seller jest zdrowy, warzywa są zdrowe, więc zapraszam na ekspert.com.pl po tę oto książkę. Dobra, jedziemy dalej i teraz 24 techniki. Proste w wyjaśnieniu, ale trzeba je stosować w życiu. Niektóre uważam za wybitne, a inne tylko za genialne. W każdym razie są świetne i dlatego też uważam, że ten odcinek nie tylko warto udostępnić swoim znajomym, ale też do niego wracać, bo nie ma bata, żebym ja Ci teraz dał 24 techniki, a Ty, żebyś je wszystkie zapamiętał bądź zapamiętała i jeszcze zastosował w życiu. Technicznie niemożliwe. Więc na pewno teraz znajdziesz wśród tych 24 jedną lub dwie takie, które stwierdzisz, to jest to. To chcę zacząć ćwiczyć od razu. Ale później zapraszam Cię, żeby do tego odcinka wracać tak, jak się raz do roku powinno wracać do książek Dale'a Carnegie'ego. Tak? To po prostu jest taki społeczny obowiązek. Kto raz do roku nie przeczyta, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi oraz jak przestać się martwić i zacząć żyć, ten nie może sobie powiedzieć, że jest dzielnym człowiekiem. O, ale Cię przestraszyłem, co? Jedziemy. 24 strategie do zastosowania w codziennym życiu, bo jak powiedziałem, stoicy to nie były te ziomki, co chcieli se pokminić, nie wiadomo po co, tylko oni chcieli, żebyśmy mieli lepsze życie. Strategia pierwsza. Przyjmuj rzeczy takimi, jakimi są. Tak? Dzieje się coś? To nie walcz z tym. Bo to nie ma sensu, bo to się dzieje. Tak? Stało się i jest. Im bardziej z tym walczysz, tym gorzej. I oni, znaczy nie oni, ale autor książki na temat stoicyzmu daje ciekawy przykład. Że podobno, bo ja, nie było mnie tam, więc nie wiem, wydaje mi się ta historia nieźle hardkorowa, ale być może się wydarzyła naprawdę. Podobno niejaki Thomas Alva Edison, ten koleś, co tam trochę patentów zrobił, żarówka te sprawy, podobno był kiedyś mega pożar jego laboratorium. A z racji tego, że on miał tam różne substancje chemiczne, no bo konstruował żarówkę i różne rzeczy, no to był wielki, mega płomień zielony. Zielony, bo te wszystkie chemikalia tam płonęły. No i oczywiście strażacy jacyś tam przyjechali i tak dalej. I co zrobił Edison? Podobno. Dlaczego ciągle mówię podobno? Ponieważ bardzo dobrze by to o nim świadczyło i jednocześnie ja sobie siebie nie umiem wyobrazić, żebym był tak rozwinięty. Więc podobno Edison zawołał swoje tam syna czy kogoś i mówi, idź po całą rodzinę, obudź całą rodzinę i chodźcie tu, bo takiego zielonego ognia to nigdy już nie zobaczymy w życiu. Jedyna okazja. Wow, majątek życia i dobytek intelektualny, co gorsza. Poszedł z dymem, a ten się cieszy, że zielony ogień. Więc ciekawa historia. Nawet jeżeli ona nie jest do końca prawdziwa, mówię dlatego, że też ci amerykańscy bohaterowie, to oni często mają tak w historii takie dopiski potem, żeby byli jeszcze lepsi, więc nie wiem, no ale jednak okazuje się, że bardzo wielu ludzi potrafi sobie świetnie poradzić z rzeczami, które im się przydarzają. Marek Aureliusz mówi, że wydarzenia są jak lek przepisany przez dobrego lekarza. On tutaj dodaje dobrego, tak? Bo my wiemy, że nie każdy wierzy lekarzom, a część lekarzy to są straszne patałachy, jak w każdej dziedzinie życia, tak? Część biznesmenów to są patałachy, część urzędników i tak zawsze tak jest. Więc we wszystkim. Więc załóżmy, że jest dobry lekarz, który wie, co ci jest, co ci pomoże. Tak? I on ci przepisuje ten lek. I to jest to wydarzenie, które cię spotyka w życiu. I teraz to właśnie jest to wydarzenie i nie musimy rozumieć, co tam jest w tym leku, co dokładnie chodzi, ale musimy założyć, że to dla naszego dobra, że ten lekarz jest fachowcem, że on chce dla nas dobrze i dlatego trzeba kumać. Ja zaraz po nagraniu tego odcinka jadę na akupunkturę. Co się tam będzie działo? No nie wiem. Znaczy wiem, że dostanę igłę w nerwa, ale co dokładnie i czemu mi to pomaga? Bo to, że pomaga, to ja wiem od lat. Ale czemu? Co dokładnie tam się dzieje? To ja nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo mam inne zainteresowania, nie mam czasu. Więc zakładam, że gość, który to robi, wie, co robi, widzę efekty, więc po prostu idę i przyjmuję. Tu łatwo przyjąć, tak? Bo to jest pozytywna rzecz. Ale pytanie, czy my umiemy przyjąć negatywne rzeczy jako takie? No właśnie, negatywne. Kiedy tu się okazuje według stoików, że negatywne to jest strachliwość, czyli brak odwagi, brak samodyscypliny, to są negatywne, a nie choroba, śmierć, kalectwo. To ci dopiero numer, no nie? Więc pytanie, czy my umiemy przyjmować te rzeczy z założeniem, że tak ma być, że to jest ta tabletka przepisana przez dobrego lekarza pod tytułem Bóg, czy życie, jak ktoś w Boga nie wierzy. Być może widziałeś odcinek tutaj eksperta w Bentleyu, gdzie przepytywałem Nika Wójcica, człowieka, który nie ma rąk i nóg i ograniczeń, jak sam mówi, gdzie on mówi, jak to dobrze, że to się wszystko wydarzyło. Fakt, był taki moment, że próbowałem popełnić samobójstwo, ale z perspektywy czasu już wiem, i to jest ciekawe, to zdanie tak naprawdę, ile razy ty sobie to w głowie powiedziałeś w swoim życiu? Z perspektywy czasu to jednak dobrze, że to było. No przyznaj, że wiele razy, tak? Działo się coś, co wydawało się strasznie do bani, a tu nagle, a raczej nie nagle, tylko po 5 latach, nagle stwierdzasz, o kurde, dobre, dobrze, że to było. Więc to dopiero jest ciekawa sprawa. Marek Aureliusz mówi, że na przykład choroba. Choroba jest problemem dla ciała, ale nie dla ducha, jeśli sami tego nie zdecydujemy. A widzisz? A choroba to jest taka rzecz, gdzie no faktycznie jesteśmy bardzo niepocieszeni i zakładamy, że tu już jest do bani totalnie, tak? A Marek Aureliusz mówi, nie. Choroba to jest problem dla ciała, to ciało choruje. A czy duch zachoruje razem z nią? To już ty decydujesz. Czy stwierdzisz, do bani, choroba, nie ma sensu, życie jest niesprawiedliwe, podłe, okrutne i tak dalej, czy stwierdzisz, tak jest, tak ma być, kolejne wyzwanie, kolejny wiatr, tym razem może mocniejszy niż ostatnio, może nawet to ostatni powiew, no ale po coś to jest, ostatnie wzmocnienie, ostatnia szansa na wzmocnienie mojego ducha, to walka z tą chorobą. I tyle, nawet jak będzie przegrana, to i tak będzie wygrana, ponieważ tu o tą walkę chodzi, a nie stricte o wygraną. Ciekawa rzecz. I oni mówią, stoicy, że dobrym patentem na to, żeby nauczyć się przyjmowania rzeczy takimi, jakimi są, jest po prostu pytanie się nałogowo. Czy to jest coś, co mam pod kontrolą? Tak? Czy jesteś w korku licznym? Czy to jest coś, co mam pod kontrolą? Coś się dzieje? Czy to jest coś, co mam pod kontrolą? Coś innego? Czy to jest coś, co mam pod kontrolą? Pytamy się ciągle, żeby to się stało naszym nawykiem. A jak nie, to powtarzamy sobie, to mnie to nie obchodzi. Korek uliczny spóźni się. Czy mam to pod kontrolą? Nie. No to mnie to nie obchodzi. I tyle. Choroba, mówią, zaawansowana. Sorry, stary, masz 3 dni. No to mnie to nie obchodzi. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić w takich hardkorowych sytuacjach, ale w wielu wypadkach jest to ciekawe, tak? Potem jest jakaś pandemia, politycy wymyślają różne głupoty i się zastanawiasz, czy to jest pod moją kontrolą, że zamknął las? Nie. No to mnie to nie obchodzi. Nawet jak cię to dotyczy, tak, bo nie możesz iść do lasu, to cię to nie obchodzi. Ty decydujesz, że cię to nie obchodzi. Świadomie decydujesz. I taka prosta rzecz, tak, żeby sobie codziennie to ćwiczyć, aż to stanie się naszym nawykiem. Czyli to nie pojawi się od razu, ale z czasem. W końcu zaczniemy tak myśleć z automatu. Czy to jest pod moją kontrolą? A jak nie, to mnie to nie obchodzi. Strategia druga. Działaj z zastrzeżeniem. Seneca na przykład mówi, przepłynę przez ocean, jeśli nic mi nie przeszkodzi. Czyli zobacz, my często w takiej kulturze pozytywnego coachingu, takiego, który jest często bardzo spoko, jak najbardziej. Natomiast w takiej pozytywnej kulturze często jesteśmy tak, you can do it, just do it i tak dalej, możesz wszystko, nawet trzasnąć drzwiami obrotowymi i tak dalej, i tak dalej. Pozytywne myślenie, prawo przyciągania, myśl tylko o dobrych rzeczach i tak dalej. A stoicy mówili, nie, koleżko. Ciśnij, daj z siebie wszystko, ale z zastrzeżeniem. Czyli ty od razu zakładaj, że to się może skaszanić, tak? Czyli idę sobie rano do Bentleya nagrać fajny odcinek i zakładam. Jest takie zastrzeżenie, ja daję z siebie wszystko, ale może nam braknąć paliwo, może nam opona pójść, może kamera nie zadziałać, może coś wybuchnąć i tak dalej. Jak mam takie zastrzeżenie, to się potem nie dziwię, że coś się dzieje. A jak nie mam takiego zastrzeżenia i mam tak narympał, takie pozytywne myślenie w opór, to paradoksalnie to frustruje dużo bardziej, ponieważ życie nas weryfikuje wtedy, tak? I okazuje się, że ono takie nie jest, jakbyśmy tam chcieli. Bardzo często, a w zasadzie zawsze, coś idzie nie po naszej myśli. Widziałeś kiedyś biznesplan, który wyszedł? Pokaż mi taki, na świecie, w historii świata, nie? Nie wśród twoich znajomych, w historii świata. Ktoś stworzył biznesplan, powiedział, ile będzie miał klientów, ile wydatków i tak dalej, i żeby to wyszło dokładnie tak. Nie ma takiego czegoś. Więc albo lista celów. Lista celów, która by wyszła idealnie jeden do jednego. Nie ma takiej opcji. W związku z czym działaj z zastrzeżeniem. Robimy najlepiej, jak możemy. Czyli dajemy z siebie wszystko, a potem świat, Bóg, rzeczywistość decyduje, co oni na to. Tak, czy ja na przykład się staram najlepiej prowadzić biznes, tak? Dbamy o jakość produktów, pilnuję, żeby nie było zadłużenia, płacimy zespołowi na czas, a zazwyczaj w zasadzie zawsze dużo przed czasem. Kombinujemy, staramy się, dajemy dużo fajnej, darmowej wiedzy, żeby ludzie nas poznali, czy my gadamy z sensem, czy faktycznie u nas jest wiedza, czy nie. I tak dalej, daję z siebie wszystko, a potem świat, czyli rynek, klienci, rzeczywistość, inflacja, to czy ludzie mają pieniądze, żeby sobie coś kupić, to wszystko decyduje o tym. Czy ja potem na koncie coś mam, czy nie mam. Ale to nie jest poza moją kontrolą, więc mnie to nie obchodzi. To, co jest pod moją kontrolą, to jest, czy ja przygotuję dla Ciebie fajny odcinek, czy pogadam, czy zrobię to z sercem, z energią i tak dalej. To jest pod moją kontrolą, więc na tym się skupiam. A reszta zobaczymy. Więc tak to działa, czyli działam z zastrzeżeniem, że cisnę, a to i tak może nie wyjść. Przepłynę przez ocean, jeśli mi nic nie przeszkodzi. I to jest ten ważny drugi element. Strategia numer 3. Co stoi na drodze, staje się drogą. Marek Aureliusz mówi, patrz, my tu narzekamy, marudzimy, że ciągle jakiś problem, tak? Obojętnie co sobie wymyślisz. Chcesz biegać, nagle jutro, akurat ten pierwszy dzień, jak masz biegać, śnieg spadł. No nie? Albo noga cię boli. Albo się nie wyspałeś, albo coś tam. Chcesz poznać swoją ukochaną dziewczynę? Akurat tego dnia zobaczyłeś, że ma chłopaka. Chcesz coś tam innego, wyjechać na wczasy? A odwołali loty. I tak ciągle, no nie? Całe życie tak leci. Jak to jest? Jak to jest? I Marek Aureliusz, zastanawiając się nad rozwiązaniem problemu z ciągłym odwoływaniem lotów, rozkminiał, że co stoi na drodze, staje się drogą. Że my jesteśmy jak ogień. Zobacz, jest sobie ogień i na drodze stoi mu kawałek drzewa. Jest przeszkodą. Ale ogień mówi, dobra, dawać tą przeszkodę. I ta przeszkoda staje się paliwem dla niego. Tak? On ją spala i staje się jeszcze mocniejszy. I Marek Aureliusz, zobacz, mówił, takie życie właśnie. Ty chcesz biegać i spadł śnieg. To jest twoje drzewo, a ty jesteś ogniem. Zobacz, ty dzięki temu właśnie, że spadł śnieg, to możesz stać się jeszcze mocniejszy. Właśnie dlatego, że masz mega problem, że chciałeś biegać, żeby było przyjemnie, sympatycznie, a teraz wiesz, że będzie zimno, nieprzyjemnie, tym lepiej. Genialnie. Chciałeś być szczęśliwym człowiekiem? I proszę, masz chorobę. Jebejbe. Jak byś to zrobił bez trudności? Jak byś został zmuszony przez swoje życie do pracy nad wewnętrznym charakterem? Gdyby życie dało ci ciągłą możliwość uciekania w zewnętrzne rzeczy. W alkohol, w używki, w pieniądze, w samochody. A tu nagle życie przychodzi z chorobą. I co? I nagle widzisz, patrzysz na to płacząc nieraz pewnie i mówisz, ani alkohol mi tu nie pomoże, ani żadne pieniądze świata mi tu nie dadzą tego zdrowia teraz. Teraz jedyne, co ja mogę zrobić, to pracować nad swoim wewnętrznym duchem, bo albo się będę wewnętrznie cieszyć w tej ciężkiej sytuacji, albo leżę. Widzisz? To nagle się okazuje, że to, co stanęło na twojej przeszkodzie niby, to tak naprawdę to jest paliwo dla twojego rozwiązania, dla twojego postępu. Co stoi na drodze, staje się drogą. Zresztą najnowsze badania nad willpower, nad silną wolą pokazują, że silna wola działa trochę, a nawet bardzo jak mięsień, czyli im bardziej się hardkorowo zmuszamy do różnych rzeczy, na przykład poranek, zimny prysznic, nie chcę, ale zrobię, potem coś tam, tym bardziej to się ekstrapoluje na inne rzeczy, tak? Czyli im więcej, tym więcej. Czyli im więcej trudności jesteś w stanie przeżyć, wstajesz rano, idziesz biegać w śniegu, choć bardzo nie chcesz, to się okazuje, że potem łatwiej ci odmówić batonika i łatwiej zrobić inne rzeczy, których robić nie chcesz, a powinieneś i odwrotnie. Więc faktycznie tak to działa. Co stoi ci na drodze, staje się drogą. Strategia numer 4. Myśl o przemijalności i pożyczeniu. Epiktet daje tutaj cytat, który rozwala mi mózg. Genialna rzecz. Epiktet mówi: kiedy przytulasz żonę lub dziecko, powtarzaj sobie w głowie: przytulam śmiertelnika. Taka prosta rzecz, a jak daje do myślenia? Myślałeś o tym kiedyś? Zwłaszcza, że my celowo mamy takie różne tabu w społeczeństwie, żeby nie myśleć o pewnych rzeczach. W społeczeństwie zachodnim no to śmierć jest uznawana za takie totalne tabu. Te ciała to się pudruje w ogóle. Przypudrowane ciała, a do krypty nie możesz wejść z dzieckiem. Ja miałem to szczęście, że byłem ministrantem, więc ja trupy widziałem 3 razy w tygodniu. I jakoś tam potem zauważyłem, że no co? No trup. Mało tego, potem zauważyłem i każdy z was tego doświadczył, kto żegnał kiedyś bliską osobę. Że, to jest ciekawe przemyślenie, ale tak jest, że jak patrzysz na zwłoki bliskiej osoby, to widzisz, że jej tam nie ma. Tak? Że to jest jej ciało. Tak samo jak jakiś garnitur jej ubrali i to jest zewnętrzny ciuch, to widzisz nagle, że to ciało tej osoby, którą ja znałem i kochałem, tam nie ma. Więc pytanie, gdzie ona jest? Ja się nad tym pytaniem zastanawiam. Często, bo zakładam, że gdzieś jest. No w każdym razie, przytulasz śmiertelnika. Pomyśl o przemijalności. Rzeczy i ludzie nie są twoje, są ci pożyczone. Nawet jak masz fajny samochód, jasne, korzystaj. Ale pamiętaj, że to jest pożyczone. Wielu ludzi w naszym społeczeństwie to dosłownie tak ma, bo mają najem terminowy, więc nie mają nic swojego. No i trudno. Ale ci z nas, którzy budują majątek realnie, zamiast budować majątek w firmie leasingodawczej, niech pamiętają też, że nawet to jest pożyczone, tak? To jest pożyczone, to ci się albo zepsuje, albo się rozpadnie, albo zostanie ci odebrane, ukradzione może i tak dalej. Tak samo jest z ludźmi. Zostali ci pożyczeni. Albo stracisz je, ich dosłownie, tak? Czyli ktoś umrze. Albo stracisz metaforycznie, czyli dzieci się wyniosą. I możesz z tym oczywiście walczyć, psując im przy okazji życie, no albo zaakceptować, że taka jest kolej rzeczy i że dzieci ci były pożyczone na czas wychowania, po to, żebyś mógł wychować jak najmądrzejsze dzieci, no a potem pożyczka wymaga zwrotu. Niestety w niektórych sytuacjach ten zwrot jest brutalniejszy, tak? Dziecko komuś umiera i tak dalej. Różne są sytuacje, ale jak rozumiemy, że wszystko jest tutaj pożyczone, Bóg nas tu wysłał, masz, korzystaj, ale ja się zgłoszę po zwrot. To nie jest twoje. Ty sam masz gadać, że to jest twoje, ale wtedy tym bardziej jeszcze ci pokażę, że to nieprawda. Wtedy się po prostu łatwiej żyje, tak? Że dobra, tak jak Bartek Nosiadek, fantastyczny inwestor, deweloper, gość eksperta w Bentleyu zresztą, bardzo mądry człowiek, mówi, że ja dostałem pieniądze w zarządzanie. I nie dlatego, że on ma jakiś fundusz, nic z tych rzeczy. Nie, on jest przedsiębiorcą, który stawia budynki i zarabia na tym dobre pieniądze. A on mówi, nie, to nie są moje pieniądze, dostaję je w zarządzanie od Boga. Bóg pozwolił, żebym miał tyle pieniędzy, ja tym mogę zarządzać. Zarządzam częścią boskiego majątku, tak? Ale zarządzam, czyli to nie jest moje. Zarządzam tym, mogę zarządzić lepiej, mądrzej, głupiej i tak dalej, ale wiem, że to nie jest moje, więc będzie mi to odebrane. Najpóźniej w momencie śmierci, ale pewnie wcześniej. Więc tak to działa. I to nas prowadzi do strategii numer 5, memento mori, tej najbardziej znanej strategii stoickiej, którą tak bardzo olewamy na co dzień, czyli pamiętaj o śmierci, o własnej śmierci w tym wypadku. Tylko 4% ludzi codziennie myśli o śmierci. Ja jestem wśród nich, ponieważ uważam, że to zwykła rzecz. Śmierć to zwykła rzecz. Tak jest. Możemy udawać, że jej nie ma, ale wtedy to nie prowadzi do mądrości. Jeżeli będziemy oddalać to, udawać, że nie, ja będę nieśmiertelny, no to tym bardziej nas potem wytrąci z równowagi, że ktoś umarł ze znajomych. Nagle szok. Mój kolega z liceum umarł. Matko, jak to się stało? Jeszcze tydzień temu go widziałem. I co? Pomogło? Nie. Spojrzałeś na niego, powiedziałeś mu cześć i mimo to nie przeżył. No cóż, Więc dobra rozmowa nie ratuje, jak się okazuje. Więc widzisz, tak jest. Pamiętajmy o śmierci. Jasne, to na początku może być trochę depresyjne, jeśli myślimy o tym rzadko. Ale jak myślimy o tym często, to nagle zaczyna to być budujące w jakimś sensie. Budujące, bo oczywiście szukamy odpowiedzi. No to co dalej? To co ja mogę tutaj zrobić? To po co to wszystko? I tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe. Czyli memento mori. Strategia numer 6. I tutaj fanatycy prawa przyciągania chwycą się za głowę. Dlatego, że ich wizja rzeczywistości jest dość magiczna. I myślą, że w życiu chodzi tylko o to, żeby wybierać z życia jak z katalogu rzeczy. Tak? Dajcie mi samochód, dajcie mi bogactwo i tak dalej, i tak dalej. A życie takie nie jest. Jest to bzdura. Więc jednak to stoicy myślą mądrzej. Oni mówią negatywna wizualizacja. Wizualizuj to, co się spaści, co się zepsuje. Czemu ty myślisz tylko o tym, jak wyjdzie? Tak? Że będzie dobrze, że będzie genialnie, że jutro wstajesz i wszystko jest doskonale. A oni mówili, nie, 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 pomyśl sobie, że jutro będzie nowa plaga, może wojna, że coś się skaszani, że choroba przyjdzie i tak dalej. I teraz fanatycy prawa przyciągania mówią, nie można myśleć o złych rzeczach, bo to je przyciąga. Jak będziesz myśleć o chorobie, to zachorujesz. Dave Ramsey w swojej książce o zarządzaniu finansami bardzo fajnie powiedział o tym, dlaczego trzeba robić testament. Że mówi, głupi ludzie mówią, nie będę pisać testamentu, bo mogę umrzeć. A mądrzy ludzie mówią, umrzesz, więc napisz testament. I tak jest. Tak po prostu jest. Więc zakładać, że zaczarujesz rzeczywistość, żeby się nic złego nie wydarzyło, albo że to, że ty pomyślisz o czymś negatywnym i przez to sprowadzisz do swojego życia, to jest szaleństwo. Wiesz dlaczego? Zbadano kiedyś, że człowiek ma 70 tysięcy myśli dziennie i między 70 a 80% tych myśli jest negatywna. Dlaczego? Czy jesteśmy tacy zepsuci? Nie. Dlatego, że nasz mózg ma główną funkcję przetrwanie. Zadbać o nasze przetrwanie, czyli myśleć o zagrożeniach, problemach i tak dalej. W związku z czym wszyscy myślimy negatywnie. W związku z czym, jak wsiadasz rano do Wizera i masz tam 250 osób, to 180 osób tam chociaż raz podczas lotu 3-godzinnego pomyślała o tym, a co jeśli to się rozbije? I co, rozbiło się? Nie. I nie rozbija się. A ilu ludzi, jak jedzie samochodem, to myśli sobie, a co jak zginę na drzewie? A mimo to okazuje się, że ludzie codziennie giną na drzewie samochodami, a bardzo, bardzo rzadko rozbija się jakiś samolot. Widzisz? Tak to po prostu działa. Jak tylko, jak wsiadam do samolotu i ta kobita zaczyna tam tłumaczyć, że tu macie te maseczki, tu coś tam, tu ratuj najpierw siebie, a potem dziecko. No i ja słucham tego, mówię, ja pierniczę. No, do tej pory miałem dobry dzień, ale teraz jak ona mi to tak wizualizuje wszystko, to se myślę, trochę lipa. A z drugiej strony, gdyby jednak takie wydarzenie miało miejsce, to chyba dobrze wiedzieć niż nie wiedzieć. Tak? Wiedzieć, gdzie jest ta kamizelka, gdzie to tam... Bo ci nieliczni, którym się to przydarzyło, to dzięki temu przeżyli. Bo zrobiła im stewardesa negatywną wizualizację. Powiedziała, gdybyśmy to, gdybyśmy tamto, gdybyśmy jeszcze coś innego, to wtedy to. I na tym polega negatywna wizualizacja, że wtedy nie ma takiego szoku. O matko, coś mi się spierniczyło w życiu, jak to mogło się stać? Nie, nie, nie. Wtedy jest, aha, dobra, zakładałem, że tak może być. Byłem na to gotowy. I stoicy mówili, i w dodatku wizualizuj, co ty z tym zrobisz wewnętrznie, tak? Czyli wizualizujesz sobie, że jutro, jak pojedziesz rano do pracy, to, że będzie fatalny korek, gorszy niż normalnie, bo będzie jakiś wypadek na drodze, zamknął ci drogę i się spóźnisz przez to i będziesz się musieć tłumaczyć szefowi albo sam sobie. Zwizualizuj to i zwizualizuj swoją reakcję. Aha, dobra, czyli będzie znak, że zwężenie drogi, będzie mega korek i jaka będzie moja reakcja? Planuję, że wtedy stwierdzę, ha, wiedziałem, że tak będzie, będę po czasie, wiem nawet, co trzeba zrobić, zadzwonić do szefa albo zrobić to, wyciągnąć słuchawki, zacząć słuchać podcastu i tak dalej, bo jak jest taki mega korek, że się nawet nie możesz ruszyć, to nawet książkę możesz zacząć czytać, więc jestem gotowy i technicznie, i mentalnie, duchowo. Więc negatywna wizualizacja, super sprawa. Seneca mówi, przyczyną strachu jest to, że zamiast adaptować się do sytuacji, to my wysyłamy swoje myśli zbyt daleko do przyszłości, do przeszłości, że my się obawiamy pewnych rzeczy, zamiast stwierdzać, dobra, jak będzie to, to co ja wtedy zrobię? Konkretnie. I co poczuję? I on mówi prosto, oczekiwania zawsze generują cierpienie. Jak oczekujesz, że jutro rano będzie super trasa, przebiegnie doskonale i dojedziesz do roboty w tyle i tyle, to to oczekiwanie nic ci nie da pozytywnego za to, co kilka dni da ci cierpienie. Czyż tak nie jest? Jak oczekujesz, że do końca życia będziesz idealnie zdrowy, nie mylić z jak działasz, żeby być jak najdłużej zdrowy, czyli ćwiczysz, dbasz o siebie i tak dalej, bo to jest przecież właśnie to, o co chodzi. Ale jak oczekujesz, że nic ci się nigdy nie przydarzy, że nigdy nie będzie żadnej diagnozy, no to jest niestety szansa, że prędzej czy później strasznie cię zaboli życie. Oczekiwania zawsze generują cierpienie. Strategia numer 7. Dobrowolna niewygoda. Stoicy sugerowali, żeby od czasu do czasu, a raczej regularnie, robić coś, co ci się w ogóle nie podoba. Seneca na przykład mówił, a był to multimilioner, żeby kilka dni w miesiącu nosić byle jakie ciuchy, jakieś biedne, potargane łachmany. Jeść wtedy mało, ledwo co? Parę ziarenek. Żyć jak biedak. I zapytać siebie, czy to jest ten stan, którego tak się bałem? Wow. To jest ciekawe, tak? Boimy się różnych rzeczy. A potem się okazuje, że jakby tak spróbować trochę, no to no nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Ktoś mógłby się bać, o kurczę, jak stracę pieniądze, popadnę w długi, będę musieć sprzedać auto. A w tym samym czasie, jak się jedzie na wczasy, to raczej nie najlepiej jest korzystać z auta, jeżeli nie ma konieczności. Tak? Czyli wtedy super, jak jest jakaś duża metropolia, gdzie jest dobre metro, albo autobusy, albo coś tam, no to lepiej, przyjemniej, tak? No bo wtedy nie musisz prowadzić w obcym mieście, kombinować i tak dalej. Czyli żyjesz tam bez auta i w dodatku dobrze ci. To czego się boisz? Także wystawianie się na nieprzyjemności, na przykład zimny prysznic, to jest dobry patent. Ja każdego dnia zaczynam od zimnego prysznica. Ktoś kiedyś na YouTubie powiedział, że po czasie można się do tego przyzwyczaić. Nie potwierdzam. Po kilku latach dalej jest to do bani każdego ranka tak samo. Ale jak mi to poprawia życie? Ponieważ po pierwsze, po tym prysznicu jest od razu fantastyczne poczucie ciepła. O dziwo. Po drugie, jestem dzięki temu zdrowszy. A po trzecie, moja silna wola drastycznie rośnie. Bo zobacz, ja dzień zaczynam od zrobienia czegoś trudnego. Super sprawa, więc od razu zobacz, ile to jest plus 5 punktów do jaj, tak? Ach, już, dzień trwa dla mnie od 5 minut, a już jestem kozak maślak. Już sam siebie pokonałem, bo nie chciało mi się, a zrobiłem. Więc dobrowolna niewygoda. Niejaki Cato Młodszy, który był senatorem Rzymu, senator, i był też stoikiem, chodził po mieście w marnych ciuchach, brudnych, obdartych. Specjalnie. Żeby się z niego śmiali, żeby ludzie pokazywali palce, mówili, co za koleś, zobaczcie, senator. Wydaje ci się, że to abstrakcyjne, tak? Bo senator by wysłał na nich wojsko. Nie, nie, nie. Przecież to było podobnie jak dzisiaj, tak? Jakby dzisiaj jakiś tam polityk, premier wyszedł w jakiejś obsmarkanej koszuli i tak dalej, to by nie było, że on wyśle wojsko i postraszy i nie można się z niego śmiać, tylko by się właśnie ludzie śmiali, wypominali i tak dalej. A Cato Młodszy robił to celowo. Celowo ludzi prowokował, żeby się z niego śmiali. Że jak to, senator, tu poważany człowiek, a tu takie coś, co on to robi? W deszczu specjalnie chodził na bosaka. Co, na buty go nie stać? I tak dalej. I chodził bez kaptura, żeby być mokry. Dawał sobie przydziały jedzeniowe, nie dlatego, że nie miał pieniędzy, tylko dlatego, że chciał sobie utrudnić życie w taki sposób kontrolowany po to, żeby być bardziej gotowy na utrudnianie życia w sposób niekontrolowany, tak? Czyli jak już coś przyjdzie. Więc celowe utrudnianie sobie życia, dobrowolna niewygoda albo celowe unikanie przyjemności. Nie chodzi tu tylko o unikanie batonika, który jest niezdrowy, bo to wiadomo, ale chodzi o to, że na przykład ciepła kąpiel nie jest niezdrowa, ale czasem jak masz ochotę na ciepłą kąpiel, to żeby sobie powiedzieć nie. Po prostu nie. I tyle. Albo chcesz sobie usiąść na chwilę i odpocząć 5 minut. I wtedy sobie mówisz nie. Ale nie chodzi o to, żeby nigdy nie odpoczywać, tylko żeby od czasu do czasu celowo zapodać sobie niewygodę. Co zwłaszcza w naszych czasach jest ważne, bo mamy tak hardkorowy poziom wygody dzisiaj, mamy pralki, suszarki, samochody, nie wiadomo co, wszystko. I przez to jesteśmy tak wygodni, że aż nieszczęśliwi. Bo potem każda pierdoła nas wytrąca z równowagi, no bo nie byliśmy gotowi, że życie może być tak trudne. Halo, zapomnieliśmy. Strategia numer 8. Poranna rutyna. I tutaj przychodzi pozytywnie myślący Marek Aureliusz i mówi nam, gdy wstaniesz rano, powiedz sobie w głowie, spotkam się dzisiaj z wkurzającymi ludźmi, niewdzięcznikami, egocentrykami, kłamcami, agresorami. Wszyscy są tym utrapieni, bo nie znają różnicy między dobrem a złem. I pomyśl też, jak wdzięczny jesteś za to, że dziś będzie słońce lub deszcz, że jesteś zdrowy albo chory, że możesz oddychać. Po prostu. Czyli taka negatywna wizualizacja trochę na o poranku, tak, że dziś ludzie ci dosrają. Bo przecież 95% naszych życiowych problemów wynika z działania innych ludzi, czyż nie? Jasne, od czasu do czasu jest tsunami albo trzęsienie ziemi, ale 95% naszych problemów życiowych wynika z tego, co robią inni ludzie. Tak jest. I Marek Aureliusz mówi, zacznij rano, może pod tym zimnym prysznicem sobie powiedz, że tak będzie. Dzisiaj ktoś ci dosra, ktoś cię skrytykuje, ktoś będzie próbować zajumać ci kasę albo wykorzystać i no i co? Ale pomyśl sobie, jak wdzięczny jesteś za to, co masz, a nie czego nie masz, za siebie. I zadaj sobie trzy pytania. I tu trzy pytania o poranku na poranną rutynę. Co mi jeszcze brakuje, aby mógł się oswobodzić od złych emocji? Czy przyjdzie dziś ten agresor, dosra mi coś i tak dalej? Czego jeszcze ja potrzebuję, żeby móc wtedy nie czuć się źle? Co potrzebuję, aby osiągnąć spokój? I czym ja jestem? Czym ja w ogóle jestem? To jest jedno z najbardziej duchowych pytań. Stoicy sugerują, że odpowiedź oscyluje w okolicy rozumną osobą. Jestem rozumną osobą. Czyli ktoś mi tutaj robi przykrość, a ja jestem rozumną osobą. Kumasz to? Mam rozum. Czyli nie jestem tylko zwierzakiem, każdym innym, który reaguje z automatu, tylko ja mam rozum. I może by tak użyć. Może by tak użyć. Zdecydować, co ja zrobię z wydarzeniami i tak dalej. Strategia dziewiąta to jest wieczorna rutyna z kolei. Zanim położysz się spać, warto zadać sobie pytania. Co zrobiłeś dzisiaj? Co zrobiłeś dobrze? Co źle? Nie tylko chodzi o zewnętrzne rzeczy, tak, że zarobiłem dziś pieniądze, tylko wewnętrzne przede wszystkim. Kiedy byłem odważny, kiedy okazałem się mięczakiem, kiedy byłem sprawiedliwy, kiedy kogoś zawiodłem i tak dalej. Jak możesz być jeszcze lepszy? Jak mogę stworzyć najlepszą wersję siebie, czyli żyć z arety, tak? Czyli jak mogę zbliżyć się do ideału? Co dziś wieczorku spaściłeś? Co mogłeś zrobić lepiej? I Seneca to porównuje, jakby stał przed sądem. Tylko sam jest sędzią też, tak? Czyli dobrego człowieka chwali, czyli jak zrobił dzisiaj dobrze, to mówi Seneco, ty to dziś byłeś ziomuś normalnie. Nie dość, że byłeś odporny na obelgi, to jeszcze spojrzałeś miło na panią w żabce i pozdrowiłeś i tak dalej, i tak dalej. Taki byłeś dziś dobry Seneca. Korek uliczny, koniek, jak był w Rzymie, to się nie wkurzyłeś, tylko czekałeś cierpliwie i czytałeś księgę. Dobry Seneca. Czyli chwali. Nie tam, że o, przepraszam, że żyję i tak dalej. Nie, nie, jak dobrze zrobiłeś, to trzeba się pochwalić. Ale Seneca mówi, nie, nie, Seneco, jak dziś pani w żabce ci nie odwzajemniła twojego dzień dobry i ty przez to byłeś wkurzony przez godzinę, to mięczak z ciebie, a nie porządny Seneca. Źle zrobiłeś, spaściłeś. Ucz się, Seneco. Osądzony. I tutaj przypomina Seneca, że chodzi o sąd charakteru, a nie osiągnięć, tak? Czyli tam nie było, Seneco, wpadłeś dzisiaj w długi, jesteś oferma. Nie, 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 nie. Nie o to chodzi. O to, o wewnętrz, o pracę nad charakterem. To jest klucz, bo to jest jedyne, nad czym masz kontrolę. Czy byłeś zdyscyplinowany, poszedłeś biegać? To jest klucz. Nie, czy zabiegłeś dalej, czy bliżej, bo cię potem noga rozbolała i no, życie, nie? I tak dalej. Ale to, co zrobiłeś. Albo nie dojechałeś nawet do parku, żeby pobiegać, bo pękła ci opona. No i co z tego? Ale ty wyszedłeś z domu, żeby pobiegać. Czyli wygrałeś dzisiaj. I tak to działa. Strategia dziesiąta, genialna i prosta jak drut. Co zrobiłby mędrzec? Czyli sam sobie wybierasz mędrca. Może to być taki wewnętrzny Marek Aureliusz. Tak jak czasem w filmach albo bajkach mają takie aniołka, diabełka, oni się tam kłócą. A ty sobie wybierasz mędrca twojego. Marek Aureliusz, może Seneca, może Epiktet, może ktokolwiek inny. I jak się coś wydarzy w życiu, zastanawiasz się, co oni by zrobili. Stąd też bardzo popularne kiedyś opaski na rękę z napisem WWJD, czyli What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus? Ludzie się tak zastanawiają, ci, dla których Jezus z kolei jest autorytetem. Wybierasz sobie zatem jakiegoś mędrca i w sytuacji próby zastanawiasz się, co on by zrobił? Co on by zrobił? To można podzielić na różne dziedziny, tak? Ja na przykład, jak jest marna pogoda i biegać mi się z rana nie chce, to ja sobie myślę, co zrobiłby niejaki David Goggins? To jest taki Navy SEAL były, no taki totalny psychopata, tak? Który nawet jak mu kości będą wystawać, bo sobie je złamie, to dalej pójdzie biegać. Więc totalny hardkorowiec i do życia nie mam takiego podejścia jak on, ale do sportu to trochę tak chcę. W sensie, znaczy nie biegałbym na złamanych nogach, ale chodzi o to, żeby zbudować taką rutynę, że choćby skały srały, to idę biegać. I wtedy sobie myślę, jak mi się nie chce, co zrobiłby David Goggins teraz? Pewnie rzuciłby 4 przekleństwa, a potem by poszedł biegać. I ja tak samo wtedy robię i gra. W temacie stresu, znowu, co zrobiłby jakiś stoik, inny mędrzec, może mędrzec religijny właśnie. W temacie biznesu, co zrobiłby jakiś biznesmen, którego szanujesz i tak dalej, i tak dalej. Tak to działa bardzo prosta technika. Strategia 11. Graj dobrze swoją rolę w tej sztuce. I tę strategię wymyślił Epiktet, ponieważ on był najbardziej prawdopodobny do wymyślania takich strategii, bo był niewolnikiem. I on mówił: grasz w sztuce. Życie to jest gra. Jesteśmy w sztuce, tak? Dziś by można powiedzieć w filmie. I my dostaliśmy rolę. Mamy jakiś przydział. Epiktet mówił: ja dostałem rolę niewolnika. I skoro gram w sztuce, to muszę być brawurowym aktorem. Grać jak najlepiej. Być jak najlepszym niewolnikiem ever. Tak mówił Epiktet. I tak żył. Przecież dlatego odzyskał wolność, bo jego pan stwierdził: kurczę, no, ten mój niewolnik to jest ziom. Jest fantastyczny człowiek. Nie ma ludzi, nie spiskuje, nie próbuje mnie zabić w nocy patelnią. Tylko naprawdę fantastyczny człowiek. Uwolni go. Więc to bardzo często działa i przynosi też zewnętrzne rezultaty, chociaż oczywiście nie zawsze. Natomiast Epiktet mówił: no, jestem niewolnikiem, no to będę najlepszym niewolnikiem, jakim mogę być. Gram w tej sztuce i zagram dobrze. A rolę przydziela ktoś inny. Ja nie jestem reżyserem, jestem aktorem. I tak Epiktet mówi: tak trzeba żyć. Masz swoją rolę. Może to jest rola człowieka zmagającego się z rakiem. Fatalna rola, powiedziałby ktoś. A Epiktet by powiedział: taką rolę dostałeś, trzeba ją zagrać jak najlepiej. Czyli najlepiej zmagać się z rakiem. Działać najlepiej, co można zrobić w tym temacie. Tyle, co można. A to, że taką rolę ci przydzielono, cóż, nie my przydzielamy swoje role. I nie zastanawiajmy się nad tym, czy to sprawiedliwe, czy to fair, że ten zdrowy, a ten niezdrowy i tak dalej, że ten palił całe życie, nic mu nie jest, ten dbał o siebie, a coś mu jest i tak dalej. Nie ma sensu, ponieważ to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc są obojętne. Natomiast to, co mamy wpływ, to nasze 4 cnoty, tak? Sprawiedliwość, odwaga i tak dalej, i tak dalej. Więc grajmy naszą rolę najlepiej. Bóg ustalił rolę, a my grajmy. Grajmy brawurowo. Strategia 12. Czy to jest niezbędne? Zadawajmy sobie regularnie pytanie, czy to jest niezbędne. Ale co? Wszystko. Rzeczy. Czy te rzeczy są niezbędne? Marek Aureliusz, choć miał wszystkie bogactwa tego świata, z większości z nich nie korzystał. Bo stwierdzał, że to bez sensu. To mi nie jest potrzebne. Niepotrzebne mi orgie w pałacu. Po co mi to? Niepotrzebne mi to, niepotrzebne mi tamto. Niepotrzebne mi podboje nawet, tak? Bo już przecież mam dużo, a i tak nie korzystam. Więc rzeczy, ale też myśli. Myśli i osądy. Czy ta myśl jest mi niezbędna? Tak? Pieprzony korek uliczny. Czy ta myśl jest niezbędna mi? Czy muszę ją mieć? Czy może ją wyrzucę jak stare dżinsy? Osądy, tak samo. Spędzanie czasu. Czy to, w jaki sposób spędzam czas, jest niezbędne? Czy ja muszę to robić? I czy chcę? Tak? Bo wielu z nas robi różne rzeczy dlatego, że trzeba. Ja w ciągu ostatniego roku odmówiłem 3 wesel. To bardzo nieładne, zwłaszcza, że każde z tych 3 to były wesela ludzi, których bardzo lubię, szanuję i uwielbiam. Więc to nie było, że takie wykręcanie się, ktoś tam, dalsza rodzina gdzieś tam i wcale bym nie chciał. Nie, to ja po prostu nienawidzę wesel. I taka jest prawda. I dla mnie każde wesele to jest strata czasu. Więc odmówiłem, zadając sobie pytanie, czy ja chcę spędzać czas w taki sposób, będąc na weselu, słuchając disco polo, pijąc wódkę. Nie dzięki. Nie dzięki. Chcę spędzać czas w inny sposób, nawet z całym szacunkiem do tych wszystkich ludzi. No i tak jest. Więc co jest niezbędne? Ty tylko wiesz. Epiktet powiedział ciekawą rzecz, znowu niewolnik przecież. Wolności nie zyskamy zaspokajaniem pragnień, ale pozbywaniem się ich. To ci dopiero. Epiktet mówił: jeżeli ja wstaję rano i chcę przestać być niewolnikiem, a to nie zależy ode mnie, to staję się jeszcze dodatkowo niewolnikiem własnych myśli. Ale lipa, to podwójna lipa. Już nie jestem tylko niewolnikiem na zewnątrz, ale jeszcze niewolnikiem wewnętrznym, czuję się fatalnie. Natomiast jak się z tego wyzbędę i założę: tak, narodziłem się jako niewolnik, do końca życia będę niewolnikiem. Tak wyszło. To się okazuje, że pozbywanie się pragnień wydobywa go z niewoli. Mentalnie. Oczywiście, tak? Nagle stwierdza: dobra, no to dzisiaj robię swoje i korzystam z tego, co mogę. Także tak to działa. I teraz bardzo ciekawy cytat Epiteta. Nikt nie ma w mocy mieć wszystkiego, co chce. Ale każdy ma w mocy nie chcieć tego, czego nie ma. I z radością używać to, co ma. Kumasz to? Czyli nikt nie ma w mocy mieć gwarancji na zdrowie, bogactwo, idealne związki i tak dalej. Ale każdy ma w mocy nie chcieć tego, czego nie mamy. Czyli jeżeli nie masz miliona, to możesz go nie chcieć. Tak? Ale nie w sensie, żeby rezygnować z planów, nie prowadzić firmy i tak dalej. Tylko nie chcieć, że wstajesz rano, dobra, mam długi na koncie zamiast milionów. No i tak jest. I taki jest dzisiaj dzień i tak go przeżyję. Jestem człowiekiem, który ma długi. Używam to, co mam, czyli może mam zdrowie na przykład, może mam coś innego. Z tego korzystam, tym się cieszę, a miliona nie chcę. Nie praktycznie. Praktycznie to oczywiście będę działać, robić jak najlepiej, żeby wyjść z długów i tak dalej. Ale dziś chcę przeżyć dzień z długami, bo mam długi i nie mam miliona, więc dziś nie chcę miliona. Tak to działa. Kolejna rzecz, strategia 13. Zapomnij o sławie i opinii innych. Sława, no to wiadomo, że dotyczy małej garstki ludzi, ale opinia innych, tak? Stoicy mówią, pamiętaj, gdy interesuje cię opinia innych, zastanawiasz się, co o tobie pomyślą, masz liść na głowie, albo coś zrobiłeś, co im się może nie podobać, albo żyjesz inaczej, niż oni by chcieli, albo robisz coś inaczej, niż by oczekiwali od ciebie. Stoicy mówią, pamiętaj, że wszyscy, którzy mają o tobie jakąkolwiek opinię, umrą. Wszyscy. Kumasz to? 100 tysięcy osób ogląda sobie taki odcinek mój i każda z tych osób będzie martwa. A ja bym nie spał przez opinię o tym odcinku? Mało tego. Ja jestem jedną z tych osób, która też będzie martwa. Więc oni mówią, jak martwisz się opinią innych, pamiętaj, oni umrą. Ile osób, mówią stoicy, dzisiaj nie zna twojego imienia, nie wie o twoim istnieniu i nie ma żadnej opinii o tobie i nigdy nie będzie miało? Pomyśl sobie, ilu ludzi mieszka w Edynburgu i nie ma pojęcia, że ty istniejesz. Nie zna twojego imienia i nigdy go nie poznają. Może 5 osób z Edynburga kiedyś cię pozna, jak pojedziesz tam na wczasy i będą cię obsługiwać. I to tyle. Potem i tak zapomną. Więc zobacz i ci patrz. Kumasz to? Ty teraz mnie słuchasz, a w Edynburgu są dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy nigdy nie będą mieć o tobie żadnej opinii. Pomyśl sobie o tym. W związku z czym, jakie te opinie są, jakie to wszystko jest fikcyjne, abstrakcyjne, że my w to w ogóle wierzymy, przejmujemy się tym, jak to jest takie sobie gdzieś tam i tak dalej. Stoicy mówią, pomyśl sobie też, ile osób żyło przed tobą? Podpowiem, ponad 100 miliardów, bo to wyliczono. Ponad 100 miliardów ludzi już żyło na Ziemi. I jakie opinie mieli o tobie? Żadne. I oni mówią też, ile osób będzie żyło po tobie i nie będą mieć żadnej opinii. Jak zadasz sobie te kilka pytań, to martwienie się opinią innych ludzi jest dużo, dużo mniej prawdopodobne. Strategia 14. Wieczny student. Marek Aureliusz mówi, mądrość buduje się tym, że się nigdy nie wie wszystkiego. I jeżeli rozkminiam coś latami, a ktoś mi powie, że to źle, ale da mi mocne argumenty, to ja się cieszę. Cieszę się, że mogę się czegoś znowu dowiedzieć, że mogę spojrzeć na świat inaczej, zamiast założyć, że już wiem. Strategia wiecznego studenta. Marek Aureliusz mówił, jeżeli komuś się uda dowieść, ale dowieść, nie pitolić, że ma taką opinię, tylko dowieść, że działam źle, to jestem zachwycony. Bo dzięki temu mogę stać się lepszy. Przecież to jest moja najważniejsza rzecz. Życie jest aretę. Tak? Dążenie do mojego ideału. Do bycia najlepszym Markiem Aureliuszem ever. Tak to działa. Strategia wiecznego studenta. Ona jest nie tylko dosłowna, czyli że musimy się cały czas rozwijać, uczyć nowych rzeczy, wchodzić na Instytut Lingwistyki.pl i kupować kursy językowe po to, żeby poznać języki i mieć lepsze życie. Ale też, żeby filozoficznie się rozwijać, mądrościowo, tak, że zawsze możemy być mądrzejsi. Strategia 15. Zmień fizyczne problemy, fizyczne wkurzenie, fizyczne zdenerwowanie, fizyczny smutek w miłość. Czyli oni mówią, stoicy, że jak na przykład szlak cię trafia, a jak jesteś mega wkurzony, to oni mówią, dobra, dobra, zatrzymaj się i zastanów się nad swoim ciałem. Tak? Co się dzieje? są takie rzeczy, których bezpośrednio może nie możesz zmienić, tak? Czyli czujesz, że serce się szybciej bije, hormony i tak dalej, choć czasem da się nawet to wyćwiczyć, ale zaciskasz szczękę, zaciskasz dłonie, tak? To są rzeczy, na które masz wpływ. I oni mówią, zmień to w miłość, czyli w luz, tak? Rozluźnij dłonie, rozluźnij szczękę, siedzisz w tym korku ulicznym, popatrz na swoje ciało, co trzeba zmienić, co trzeba wyluzować, co, jakie miałbyś gesty, gdybyś podchodził do życia z miłością. Teraz jest wspaniały dzień. Jakie miałbyś dłonie, jaką miałbyś szczękę, jakie miałbyś wyraz twarzy, tak? I zrób to. Po prostu to zrób. I się okazuje, że jak to zrobisz, to automatycznie przerywasz reakcję wkurzenia. To ci dopiero numer, że żeby reakcja wkurzenia działała, to ciało musi jej pomóc, tak? Spinając się i tak dalej. Przeciekawa rzecz, naukowcy odkryli niedawno, że, i to jest szok, ale to jest mega szok, jak się nad tym zatrzymasz, że zbadali, no bo nasz organizm dąży do homeostazy, do utrzymania równowagi. To nie jest tak, że kortyzol i adrenalina, te hormony stresu, to się mogą w nieskończoność utrzymywać w naszym organizmie, bo byśmy umarli. Więc oni zbadali, jak mamy negatywną myśl, tak, coś cię wkurza, to jak długo trwa organizmowi wysprzątanie twojego organizmu z tego właśnie, z tych wszystkich hormonów, tak? Masz negatywną myśl, życie jest do bani i wtedy kortyzol, adrenalina, ten cały syf biegnie po organizmie i oni sprawdzali, co się wtedy dzieje. I oczywiście takie przeciwciała quasi, czyli różne inne kontrhormony, żeby to wysprzątać, tak? Żeby nie było za dużo stresu, za dużo kortyzolu. Badali, ile to trwa, ta cała akcja sprzątania tego stresu, można powiedzieć. Wiesz, ile to trwało? 90 sekund. I wtedy zastanawiasz się, jak to jest przecież. Jak to? Przecież można się martwić 5 godzin. To jak ty mi teraz mówisz, że reakcja stresowa trwa 90 sekund maksymalnie? Ponieważ okazało się tym samym, że żeby się martwić 5 godzin, to tak naprawdę, albo wkurzać, to tak naprawdę przez 5 godzin trzeba co raz na 90 sekund maksymalnie mieć wkurzającą myśl. Kumasz to? To nie jest tak, że my się przez 5 godzin martwimy, tylko my przez 5 godzin, max to 1,5 minuty, dowalamy sobie jakąś hardą myślą, która na nowo odwala te wszystkie hormony, żebyśmy się mogli stresować. To ci dopiero numer. W każdym razie rozwiązanie, zmień fizyczne wkurzenie w czułość, miłość i tak dalej. Czyli zauważ symptomy w twoim ciele i po prostu je rozluźnij. Głębokie wdechy i tak dalej, i tak dalej. Strategia numer 16, tu i teraz. Dzisiaj już wszyscy mędrcy duchowi o tym mówią. Stoicy mówili dawno temu, 2000 lat temu, że jak to jest, że dzikie zwierzę jest zestresowane, jak jest niebezpieczeństwo, tak? Coś się goni i tak dalej, walka. Wtedy jest zestresowane, zdenerwowane, ale jak już ucieknie, to nie czuje już stresu. Wyobraź sobie ta sarenka albo antylopa. Antylopa 3 dni się martwi. Zły lew mnie zaatakował, chciał mnie zeżreć. A to gnojek, nienawidzę go. Nienawiść antylopy. Widziałeś kiedyś takie coś? Nie. Zwiała, żyje. Albo się martwi. Antylopa cierpi na bezsenność. Nie idę dziś spać, bo się martwię. Gonił mnie lew, to pewnie jutro znów spróbuję. Czy to wszystko ma sens? Po co ja w ogóle żyję na tym świecie? Po co piję z wodopoju tę wodę? Po co jem te żarcie? Jak i tak przyjdzie lew i będzie chcieć mnie zeżreć. To nie ma sensu. Idę się zabić własnym rogiem. No nie. Antylopa jest tu i teraz. Reaguje na to, co trzeba i tyle. I my nie. Ale gdybyśmy tak zareagowali, to byłoby nam dużo, dużo łatwiej. I znowu, stoicy mówili o najbardziej hardkorowych rzeczach, że nawet jak masz jakąś hardkorową chorobę, to się zastanawiaj, dobra, ale co jest w niej złego tu i teraz, tak? Czyli ktoś ma jakąś chorobę, no to co jest realnie złe, to jest, że teraz go boli, nie wiem, jelito. To jest realne, tak? Boli. Chociaż w dzisiejszych czasach to z dużą częścią tego bólu da się uporać na różne sposoby, mniej lub bardziej zdrowe, no ale jednak w każdym razie to jest konkret, tak? A wizja, że ta choroba, może ona mnie zabije, może już ten stracę wszystko i tak dalej, tego by antylopa nie wymyśliła. To już sami sobie wymyślamy i dzięki temu możemy cierpieć dużo bardziej niż bólem samego jelita. Więc bądźmy tu i teraz. Myślmy nad tym, zadając sobie to pytanie. Dobra, tu i teraz, co się dzieje? Zadzwonił komornik, powiedział, że wpisze mnie na jakąś listę biku i tak dalej, życie nie ma sensu. No, hola, hola, hola. Życie nie ma sensu, to jest jakiś ogólny osąd, ale tu i teraz. Zadzwonił, już z nim nawet nie rozmawiasz. Tu i teraz co się dzieje? No w sumie nic. Siedzę i jem mortadele. No i tyle. Może najtańszą, ale jednak. Strategia numer 17. Wizualizacja, że to, co tobie się przydarza się innej osobie. Ta strategia jest świetna na większość rzeczy, poza jakimiś turbo-hardkorowymi, tak? Czyli jeżeli jest śmierć bliskiej osoby i tak dalej, to ta strategia nie działa, ale w każdym innym wypadku wyobrażasz to sobie tak, że zepsuło ci się auto, wkurzony jesteś, nie ma czym jechać do roboty. I zamiast sobie myśleć, jakie to podłe, nie mam czym jechać do roboty, to sobie myślisz, dobra, biorę randomowego znajomego, Andrzej, mój kolega Andrzej, i niech mu, jakby mu się to przydarzyło. Wyobrażam sobie dzisiaj z rana taka wiadomość, że Andrzej nie dojedzie do roboty albo dojedzie godzinę później, bo zepsuło mu się auto. Co czuję? Chyba, że nie lubisz Andrzeja, to czujesz jeszcze dziką radość, ale nie. No, randomowy znajomy, tak? Któremu ogólnie życzysz dobrze. I co se myślisz? Czy też takie wkurzenie? A, życie ma sensu, Andrzejowi zepsuło się auto. No nie, no po prostu se myślisz, no zepsuło mu się auto, no i co? No i tyle. Albo Andrzej ma zepsutą pralkę, lodówkę, utkwił w korku i tak dalej. Andrzeja noga dziś boli. Co sobie o tym myślisz? No, życzę mu, żeby przestała go noga boleć i żeby pralka mu zaczęła działać. No ale czy czujesz tragedię życiową, że Andrzejowi, nie tobie, że Andrzejowi nie działa pralka? Czy po prostu jak tobie coś się przydarzy, to pomyśl sobie, a co jak przydarzy się komuś innemu? No i już. I wtedy się okazuje, że patrząc z tej perspektywy widzisz, że takie przejmowanie się tym nadmierne, w większości przypadków, jest wyrazem tego, że za bardzo bierzesz coś dosłownie do siebie, tak? Bo jest to twoje, tak? Mój korek jest bardziej wkurzający niż twój. Bo jak ty byś był w korku, to ja wieczorek bym się nie przejmował. Jak ktoś napisze w komentarzu, Maćku, stałem dziś w korku. Fatalnym korku. To wiesz, co mnie to obchodzi? Nic! Mnie obchodzi, jak ja dziś stanę w korku. To będzie lipa. I odwrotnie tak samo to działa. Więc stoicy stwierdzili, genialna strategia. W takim razie, jak coś się wydarzy, to myślmy, co bym czuł, gdyby się wydarzyło komuś innemu. Strategia 18, genialna strategia, perspektywa ptaka. Dzieje się ciężkie doświadczenie życiowe, problem i tak dalej. Tu może być nawet poważny problem, choroba i tak dalej. I Marek Aureliusz mówi, dobra, zamiast patrzeć tylko na ten wycinek rzeczywistości, tak? Ja i moja choroba, ja i moje problemy, albo ja i ludzie, którzy mnie nienawidzą i mnie atakują, spójrz z perspektywy ptaka. Wyżej. Wzlatujesz nad tym i zamiast tylko tych dwóch ludzi widzisz tysiące ludzi, miliony ludzi. Widzisz oceany, a na nich statki. Widzisz góry i lodowce. Dzisiaj perspektywę ptaka można zmienić na perspektywę statku kosmicznego wręcz, bo można wylecieć jeszcze dalej, zobaczyć całą Ziemię, zobacz, a może całą galaktykę. Wyobraź sobie, stoisz w korku ulicznym, jesteś wkurzony albo nawet coś poważniejszego, toniesz w długach. I zamiast myśleć, ja i moje długi, to myślisz sobie, dobra, Alfa Centauri, planety, tu Słońce, tu Ziemia, tu Mars, tam na tej Ziemi gdzieś jest ten ja. I te jego długi. I ten drugi ktoś, kto tam dzwoni i go straszy, że go wpisze na listę dłużników. I tak dalej. Ale tak ogólnie, no to jest Ziemia, ta planeta, która tu jest od milionów lat i będzie jeszcze miliony lat po mnie. I tak dalej. Perspektywa ptaka, statku kosmicznego. Obojętnie. Zwał jak zwał, ale jest genialna. Ja ją stosuję od wielu, wielu lat. Jest niesamowita. Polecam każdemu. I prosta, jak widzisz. Strategia 19. Wciąż te stare, znajome rzeczy. Zobacz. Włączasz telewizor, są wiadomości, jakiś polityk okazało się, że oszukał ludzi na kasę i zarobił na tym miliony. I ludzie z tego robią dramę. A to gość, a to złodziej, a to głosowaliśmy, a on takie rzeczy. A Marek Aureliusz mówi, hola, hola, co to, o co ci chodzi? Co to jest, jakaś dziwność, jakiś, nie wiem, co cię tu dziwi? To jakbyś oglądał serial kryminalny i się zdziwił, że kogoś zabili. Zabili go, Matko Bosko, jak to? W kryminale? Albo oglądałbyś serial o miłości i byś się dziwił, że tam pary się budują, a potem się niektóre rozpadają. Jak to się stało? Drama. A Marek Aureliusz mówi, czekaj, wszystko co się dzieje, wszystko jest tak proste i znajome jak róże latem czy letnie owoce. Choroba, śmierć, bluźnierstwo, spiski, wszystko co czyni głupim ludziom radość albo ich denerwuje. Zło to jest stara rzecz. Obojętne co się dzieje, pamiętaj, to ta sama rzecz. Od jednego końca świata do drugiego. Wypełnia podręczniki historii, stare i współczesne. On to mówił 2000 lat temu. Miasta i domy. W ogóle nic nowego. I to jest fajne podejście, bo to pokazuje, jak my robimy często dramę z czegoś, co jest przecież oczywiste. Przecież jak włączysz telewizor albo portal, albo dowiesz się, co się dzieje w sąsiedztwie, to co cię dziwi? Dowiadujesz się, że sąsiad naparza żonę po gębie. I co? Pierwszy człowiek w historii, który tak robi? Jak to w ogóle? Czemu to jest szok? Stoicy powiedzieliby, ty się martw tym, żebyś ty nie naparzał żony czy męża po gębie. To jest w twojej mocy. A to, co cię tam dziwi? Albo odkopali jakieś groby dzieci w jakimś klasztorze sprzed lat. Matko Boska, jak tak? No jak tak można? No a nie było tak zawsze? Zawsze? Jak mówi Marek Aureliusz, to wypełnia podręczniki historii. Wojny, tortury, zło, bluźnierstwo, zdrada, spiski, morderstwa. Co cię w tym dziwi? Matko Boska, rząd chce mnie kontrolować. Chcą wszystko o mnie wiedzieć. Szpiegują mojego A Marek Aureliusz, jakby miał smartfona, to by powiedział, no i co? Rząd chce cię kontrolować. Wow! Niesamowite. Naprawdę? No nigdy w historii rząd nie chciał kontrolować ludzi. No wynalazek 2023 roku. Nie! Marek Aureliusz mówi, cokolwiek się dzieje, ta sama stara rzecz. Choroba. Zobacz. Choroba jest dużo bardziej tragiczna, jeżeli jest tylko twoja. Tak? Na przykład, ja sobie tak wyobrażam, że jak teraz by mnie napadli rycerze, ja miałbym taką zbroję i miecz, to bym się zesrał ze strachu. Że co teraz? Idę sam walczyć z jakimiś typami. Ale jak sobie wyobrażam, a parę razy sobie wyobrażałem, jakbym tam stał, jak ci, walka z krzyżakami, no nie, wyobraź sobie, jest 100 tysięcy nas jest. 100 tysięcy nas jest. Mamy zbroję, mamy miecze i jeszcze w tle leci Bogu, rodzica, dziewica. I my idziemy teraz walczyć. I wiemy, że w sumie to połowę z nas zginie, no ale jest na 100 tysięcy. Czy to są te same emocje? Jak ty kontra rycerze. Widzisz? Wszystko z tym, z czym czujemy się sami, boli dużo bardziej. A nagle taka walka w średniowieczu, no ja nie powiem, żebym chciał, ale sobie tak myślałem, no takie ginięcie razem to jest w sumie całkiem niezłe. Tak? Zresztą jakbym dostał dziś diagnozę raka, to pierwsze, co bym zrobił, poza oczywiście leczeniem się, wymyślaniem rozwiązań, to pierwsze, co bym zrobił, to bym poszukał innych ludzi, którzy mają to samo i walczą z tym, żebym nie dopuścić do siebie tej myśli, że to mnie świat chce zabić. Tylko, że to jest zwykła rzecz. Zwykła rzecz, która fartem do tej pory mnie jeszcze nie spotkała. I tyle. Zatem wciąż te same stare rzeczy. Nic nowego. Ludzie umierali na choroby, będą umierać na choroby. Ludzie ginęli w wojnach i będą ginąć w wojnach. Ludzie się zdradzali, torturowali, traktowali się źle i tak będą. I nie dziw się nagle, że o, to dziś to się stało? Jak to? Jak to? No jak? No tak to, że zawsze tak było. Strategia 20. Szukaj obiektywnej prawdy. Marek Aureliusz mówi, mięso. Czym jest mięso? Martwym zwierzęciem. A czym jest ta droga tunika cesarska, którą ja mam na sobie? No niczym, kawałkiem szmaty, którą ktoś wyciął, a ktoś inny pokolorował, pofarbował, żeby było na kolor cesarza. I to mówił Marek Aureliusz, cesarz, który powinien przecież chodzić jak damy w Dubaju. Patrzcie, ja jestem taka, jestem siaka, patrzcie na moją torebkę. A Marek Aureliusz mówi, nie, to jest kawałek szmaty. Ktoś wyciął, ktoś pokolorował, innym zakazano noszenia takich, żeby nie było, że są cesarscy jak ja i tak dalej, ale to jest kawałek łacha. Tak jest. A czym jest seks, mówił Marek Aureliusz? Mi, uprawianie miu. Nie, to jest to, że jeden ma kończynę więcej, więc wprowadza w nią w drugą osobę. Robi to z różnych przyczyn, ale po to, żeby mu było przyjemniej i żeby gatunek przetrwał. Tym jest. I po co? Po co się to robi? Po to, żeby odrzeć świat z tych wszystkich fikcji, które potem powodują ból. No bo to powoduje ból. Jeżeli ty masz przekonanie na przykład o narodach. Czym jest naród? Niczym. W sensie funkcjonalnym jest czymś, tak? Są granice, że tu jest wojsko, tu się gada w takim języku, więc praktycznie to my wiemy. Ale ponadto, to już jest ideologia, tak? zginął za swoją ojczyznę. Co to jest? Za co? Konkretnie. Bo zginął broniąc żony i dzieci, to ja rozumiem. Przyszli, chcieli mu zabić żonę czy zgwałcić, to ja rozumiem, że on się strzelał i zginął. Ale zginął za ojczyznę. No to już zaczyna się coś, co pozwala manipulować ludźmi, co pozwala zwiększyć ilość cierpienia na świecie. Zwłaszcza przecież, że teraz giną za ojczyźnie ludzie, głównie tacy wysyłani przez swoich władców, bo ci władcy to ich już tam nie ma. Wiesz, jakbyśmy walczyli za czasów tej Bogu Rodzicy, no to przynajmniej byśmy wiedzieli, że nasz król to obok stoi i też jest gotowy walczyć. A teraz to co? Wyobrażasz to sobie, żeby prezydent Bidon do Syrii poleciał z tymi swoimi dronami się strzelać? No nie. Także tak to działa, więc szukaj obiektywnej prawdy i wtedy odedrzesz świat ze słów i idei. Dlaczego tu jest 200 kus? Zastanawiam się. Nie wiem, ponieważ wczoraj ich tu nie było, ale jest to ciekawe. W każdym razie, troszeczkę przychodzę do strategii numer 21. Zaakceptuj głupotę. Seneca mówił, nikt nie robi złych rzeczy celowo. To jest ciekawe, bo jak czytałeś Biblię, a ja siłą rzeczy czytałem, znaczy siłą rzeczy, później z zainteresowania, a wcześniej siłą rzeczy, bo byłem ministrantem, więc w ogóle ją czytałem, czasem nawet na scenie, że tak powiem, czytałem do ludzi, to zobaczysz w Biblii bardzo wiele inspiracji ze stoików. Bardzo wiele takich rzeczy jest w Biblii, które jakoś tak dziwnie się zgadzają z tym, co mówili stoicy. I właśnie to jest jedno z nich. To Jezus powiedział na krzyżu, Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli oni mnie tu nie krzyżują, dlatego że są podli, źli, że oni są Voldemortem. Nie, oni po prostu, Boże, tak między nami, bo na krzyżu mi nie wypada, ale to są przygupy. To są przygupy. Oni jeszcze nie ogarnęli, że to, co robią, jest bez sensu. Ich stan świadomości jest poryty. Tak to działa. I Muzonius Rufus mówił, że zobacz, ile jest różnych zmiennych, tak? Niektórzy dostali lepsze wychowanie, inni gorsze. Niektórzy byli lepiej traktowani, inni byli bici. Inni mieli rodziców takich ćpunów, albo w ogóle nie mieli. Innym się coś za dziecka przydarzyło i tak dalej. Jest tyle różnych rzeczy, więc inni mają więcej inteligencji, a inni mniej nawet. No bo przecież tak jest. Więc niektórzy muszą wykonać dużo więcej pracy, żeby być mądrymi ludźmi. A niektórym przychodzi to łatwiej. Urodziłeś się w mądrej rodzinie. Rodzice ci puszczali świnkę Pepę i widziałeś, że jak ona tam robiła coś złego, to tata świnka krytykował, więc się nauczyłeś, aha, dobra. A ktoś inny się urodził w złym towarzystwie, u złych rodziców, jakiejś patoli i dla niego to nie jest wszystko takie oczywiste. On musi więcej pracy włożyć, żeby do tego dojść. A zanim do tego dojdzie, nawet jeśli szuka tego, to może zostanie ćpunem, to może zostanie krzywdzicielem. Tak to jest niestety w psychologii, to wiemy, że z traumą to tak jest, że bardzo często ludzie potrzebują ją oddać komuś. Także jak dostali, to chcą oddać, więc to jest przykre, że to tak idzie dalej. Więc tak to działa, zaakceptuj głupotę po prostu i tyle. Pamiętaj, że jesteś uprzywilejowany. Jeżeli ty coś rozumiesz, że coś jest złe, głupie, niesprawiedliwe, a ktoś tego nie rozumie, to ty jesteś uprzywilejowany. Jesteś mądrzejszy, dostałeś to w prezencie i tyle. I znajdź belkę w swoim oku, a nie drzazgę w czyimś, jak powiedzieliby chrześcijanie. I gdy ktoś zrobi coś głupiego, to pomyśl, widocznie to wydawało mu się mądre. No i już, czyli nie, a debil robi tak, a to, a robi krzywdę, a to. Widocznie to wydawało mu się mądre w momencie, gdy to robił. Ludzie, którzy cierpią, którzy robią źle, oni nie są jak demony, że zło, szatan i tak dalej, tylko jak dzieci zagubione w lesie. Po prostu nie wiedzą, co robić. Współczuj im, bo oni sami cierpią. Sami cierpią. Marek Aureliusz powiedział, że chcieć, by nieznajomy ci człowiek nie czynił zła, to jest jak chcieć, żeby drzewo figowe nie rodziło fig. No, ziomuś, co ty chcesz? I ważniejsze jest kochać, niż być kochanym. To jest w twojej mocy, tak? Czy ty jesteś dobry dla ludzi, czy ty ich traktujesz dobrze. A to, czy oni to też robią, to nie jest w twojej mocy, więc nie skupiajmy się na tym. To nie jest istotne. Aż tak. Także tak to działa. No i to nas prowadzi do strategii numer 22, czyli olej zemstę. I stoicy mówią, jakby cię kopnął muł, to też byś go potem kopnął, oddałbyś mu, trochę bez sensu. A jakby cię pies ugryzł, to czy byś mu się odgryzł? A masz! I w dupę go. No nie, to jest głupie. A jak trzylatek się na ciebie wyżyga, albo ci powie coś głupiego, to czy ty masz potem doła przez miesiąc, jak i podły trzylatek? Nie, ponieważ on ma umysł trzylatka i ciało trzylatka, więc tak robi, no. Tak robi. nie jest jeszcze w stanie pomyśleć inaczej, zrobić inaczej albo powstrzymać rzeganie. Nie jest jeszcze w stanie. I stoicy mówią hola, hola. I właśnie tacy są wszyscy, którzy robią coś źle. Przychodzi do ciebie człowiek, na przykład ktoś pod takim filmem, gdzie ja się staram, daję z siebie wszystko, a ktoś napisze, Wieczorek, ty debilu jesteś, gówno, a nie wiedza. To ja wiem, już teraz, dzięki stoikom oczywiście, że on ma umysł trzylatka. Czyli on nie może, to nie jest, że on jest zły, szatan go opętał, tylko on ma umysł trzylatka, on nie umie jeszcze inaczej. On nie ma jeszcze tej mądrości. I tyle, więc robi to, co wydaje mu się mądre. Więc stoicy mówią, olej zemstę. Ktoś, kto cię obraża, ma umysł dziecka, no to się nie będziemy mścić na dzieciach, no nie? Dziecko cię obrzygało, to teraz ty mu się też wyrzygasz na gębę, no to by było dość patologiczne, przyznasz, no nie? Więc stoicy mówią, najlepsza zemsta to jest nie być jak on. Tak? Ktoś ci zrobił krzywdę i ty mścisz się poprzez swoją mądrość. Ja nie będę jak on. To jest moja zemsta. Strategia przedostatnia, 23. Zmień towarzystwo. Epiktet mówił, złe towarzystwo jest jak pożar, który się rozprzestrzenia, a w dodatku my tego nie widzimy. Trzymaj się z ludźmi, którzy prawdopodobnie uczynią cię lepszym. Tak mówił Epiktet i to jest prawda w życiu. Tak? Jeżeli masz ludzi, którzy są na przykład kolegów od kieliszka, no to od czego oni są? Od kieliszka! A czy ty chcesz mieć kieliszka często w życiu? Nie. Chcesz nie mieć kieliszka. Jeżeli masz znajomych, którzy cię dołują, marudzą i tak dalej i jest w twojej mocy zmienić to. Nie zawsze jest, ale często jest. To zmień. To zmień, tak, jasne. Chodzisz do szkoły, masz głupiego nauczyciela, zdarzyło się, no nie poradzisz. Chodzisz do pracy i tam jeden jest taki koleś, co go nienawidzisz. No być może nie chcesz pracy zmieniać przez to. I tak dalej. Ale zadziwiająco często mamy wpływ na to, kim się otaczamy. Czy to są ludzie, którzy nas ciągną do góry, czy na dół. Ty decydujesz. Ty decydujesz, z kim się trzymasz. I to nie od dziś mamy przecież powiedzenie, że z kim przestajesz, takim się stajesz. I dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. To dotyczy mądrości życiowej, radości życia i tak dalej. Jakbym dostał raka, to szukałbym tych ludzi, którzy też walczą z rakiem, ale nie mają przy tym depresji. Życie jest niesprawiedliwe, mam raka i tak dalej. Bo z tymi to bym nie chciał siedzieć, bo wiem, że bym popuścił. I też bym taki był. Szukałbym tych, którzy mimo trudności ogarniają to i znaleźli sens w cierpieniu, bo też bym chciał znaleźć sens w cierpieniu. I ostatnia, 24. strategia. Mów mądrze. Mów mądrze. Marek Aureliusz mówił, jeżeli to nie jest prawda, nie mów tego. Jeżeli to nie jest mądre, nie rób tego. Więc strategia mów mądrze oznacza, że nie plotkuj, nie obgaduj ludzi, nie gadaj o głupotach, tylko gadaj o tym, co ważne. Mów tylko o tym, w co wierzysz, że jest właściwe. I zawsze rób to łagodnie i skromnie. Czyli jeżeli nie masz pewności, jeżeli znasz jakiś temat od przedwczoraj, nie przeczytałeś 17 książek na ten temat, to być może, ja się w tym ćwiczę, że być może warto zamknąć ryj, no po prostu. Ja się w tym ćwiczę, mówię, bo czasem mi się wymsknie coś takiego, że potem sobie myślę, kurczę, w sumie, no, mam jakieś zdanie, ale nie jestem ekspertem w tym temacie, nie czytałem o tym godzinami i tak dalej, i tak dalej. To może najpierw doczytam, a do tego czasu nie będę nic gadać. Na przykład mam swoją opinię na temat zmiany płci. No i w tych czasach to za wyrażenie tej mojej opinii, to pewnie ten odcinek zniknąłby z YouTube'a, jakbym powiedział, co o tym myślę, ale już abstrahując od algorytmów, to sobie pomyślałem, a może w ogóle na razie nie będę o tym gadać, tylko się doszkolę, dowiem się, o co chodzi. O co chodzi tym ludziom? Co ich motywuje w ogóle? Co oni... Może w ogóle powinienem poznać kogoś takiego, zagadać i wczuć się, co tam jest, czego ja jeszcze nie rozumiem, a na pewno jeszcze nie rozumiem. I w dodatku, tak jak mówią stoicy, obojętnie o czym mówisz, mów łagodnie i skromnie. Czyli nie, ja wam teraz powiem, debile, jak się żyje. Tylko takie mam przekonania, tak uważam. To jest trudne, bo ja na przykład jestem generalnie bezczelny typ. Tak? Ja lubię rzeczy postawione wprost, brutalnie wyzwać innych i siebie od debili, ale tylko w takim kontekście, gdzie uważam, że to dobitne gadanie pomoże. Natomiast generalnie stoicy mówili, mów o tym, na czym się znasz, o reszcie nie mów, o ludziach też nie mów, nie dyskutuj, nie plotkuj i jak już mówisz, to nawet jak mówisz o tym, w czym wiesz, że masz rację, to mów to łagodnie i skromnie. Ale głównie słuchaj, mówili stoicy. Głównie słuchaj. I mniej mów. Tyle. 24 strategie. Widzisz, to jest dużo. To jest dużo, dlatego odcinek był długi, ale myślę, mam nadzieję przynajmniej, że był bardzo przydatny. To tyle na dziś. Wracaj do tego odcinka. Przekaż go znajomym. Te techniki wymagają ćwiczeń, bo to nie jest tak, że teraz wow, od teraz życie jest bezstresowe. Wow, yeah, baby, mamy to. No nie, to wymaga codziennych ćwiczeń. Ciągle, aż staną się nawykami. Niektóre z tych rzeczy staną się nawykami szybciej, inne trzeba będzie ćwiczyć dłużej. W dodatku niektóre rzeczy wydadzą ci się, że rozkminiłeś, a potem ci życie zwiększy stawkę, bo jakoś to tak jest, że jak zaczynamy być bardziej odporni, to życie dźwiga stawkę, tak? A dobra, ten se radzi z długami, jego to już nie ruszy, nie ma sensu mu dawać kolejnych długów, bo to nic nie da. Dajmy mu chorobę. Czasem mam takie wrażenie, że to tak działa. No czyż nie? Więc tak jest, więc potem przyjdzie znowu i znowu trzeba będzie wrócić do tych technik i znowu je ćwiczyć. W każdym razie to jest praktyka na całe życie. To jest nasza rola, którą mamy do odegrania, to są nasze zapasy, a ring jest do naszego ostatniego oddechu. Do wtedy trwają zawody, więc walczmy, ale się nie poddawajmy. To jest mega, mega ważne i nie mówię o takim poddawaniu się metaforycznym, że don't give up i tak dalej, osiągaj marzenia. Nie, mówię dosłownie, nie poddawajmy się, czyli żebyśmy nie byli jednym z tych 1 200 000 ludzi co roku, którzy stwierdzają, że ostatecznie oni już wychodzą z ringu na zawsze. Nie możemy do tego dopuścić. Kumasz to? Nigdy do tego nie możemy dopuścić. Ponieważ to wynika z przeświadczenia mylnego, fikcyjnego, że tragedia, która nas spotkała, będzie trwała zawsze. Na co możliwości nie ma, ponieważ nic zawsze trwać nie będzie. W związku z czym powodzenia ci życzę, skutecznego stosowania tych z technik, które uważasz, że na pierwszy ogień powinny teraz pójść. I pamiętaj, instytutlingwistyki.pl, tam poznasz z nami języki obce. Sekretyspółek.pl, tam dowiesz się, jak płacić 9% dochodówki i nie płacić ZUS-u. A na ekspertia.com.pl zdobędziesz naszą najnowszą książkę Kalpany Fitzpatrick, Poznaj pieniądze, kilkadziesiąt stron dla dzieci i młodzieży wyjaśniających, jak zbudować lepszą finansową przyszłość. Jak ci się podobało, zalajkuj, udostępnij innym, subskrybuj i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Cześć!